Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie gorąco witam wszystkich słuchaczy Radia Maria zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Można powiedzieć druga część, bo pierwsza część była w radiu i w telewizji. I po raz kolejny w naszym studiu Radia Maria witam pana doktora Andrzeja Dudę, kandydata na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, posła do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie gorąco.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam ojca Jana, witam też naszych słuchaczy.
Panie pośle, panie ministrze, zapewne wielu naszych słuchaczy oglądało i słuchało tę pierwszą część rozmów, ale być może są teraz tacy, którzy do nas dołączyli. Chciałbym, aby pan przedstawił, jaka jest wizja, pańska wizja prezydentury Rzeczypospolitej, prezydenta, prezydentury w Polsce.
Tak, to bardziej właśnie o prezydenturze mowa, bo to nawet jest mniej istotne, jak ten prezydent wygląda, ale ważne jest to, w jaki sposób wykonuje ten urząd, który mu zostaje powierzony. I przede wszystkim trzeba byłoby chyba zacząć od tego, żeby powiedzieć o samym urzędzie prezydenta, że to nie jest tak, jak od lat nam wmawiają właśnie, poczynając od Donalda Tuska, że to jest jakaś tam żyrandolowa prezydentura, że to jest, że prezydent to strażnik żyrandola, to było wielkie kłamstwo, które opowiadano Polakom i Donald Tusk to robił, jestem przekonany, po to, żeby obniżać pozycję tą właśnie, no, ustrojową, bym powiedział wręcz, ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej, czyli pana profesora Lecha Kaczyńskiego, bo jakąś taką konkurencję wobec niego prowadził. Chciał pokazywać na każdym kroku, że jest lepszy, że więcej może. No i to niestety zwielokrotniane przez media. Wydaje mi się i obawiam się, że się nieco utrwaliło w świadomości społeczeństwa, że właśnie prezydent jest takim tylko symbolem i że te kompetencje prezydenta to są zupełnie nieistotne. Tymczasem prezydent Rzeczypospolitej ma swoje kompetencje konstytucyjne i to są kompetencje i poważne, i ważne, bo przecież konstytucja nazywa go najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, przecież konstytucja mówi, że stoi na straży bezpieczeństwa i suwerenności państwa, że ma czuwać nad przestrzeganiem konstytucji, że jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Z tego wynikają jednak poważne możliwości działania dla prezydenta, ale co jest najważniejsze, przynajmniej w moim poczuciu, a mianowicie najważniejszy jest jednak sposób, w jaki ten prezydent zostaje wyłoniony. To jest jedyny taki mandat w Polsce, który pochodzi z powszechnego wyboru. Wszyscy wyborcy w naszym kraju mogą oddać głos na prezydenta Rzeczypospolitej w każdym zakątku Polski i nikt inny takiego mandatu poza prezydentem Rzeczypospolitej nie ma i z tym mandatem z całą pewnością wiąże się w związku z tym ogromny autorytet społeczny z jednej strony, ale z drugiej strony także wielkie zobowiązanie, bo prezydent w takim razie powinien słuchać i służyć. To znaczy powinien być właśnie człowiekiem dialogu, dialogu także ze społeczeństwem, ale takim też swoistym reprezentantem narodu, a z drugiej strony powinien służyć narodowi i wszystkie jego działania jednak powinny być podporządkowane z jednej strony sprawom społecznym, a z drugiej strony sprawom państwowym. Zresztą uważam, że trudno je w ogóle ze sobą rozdzielić, te sprawy państwa polskiego od spraw polskiego społeczeństwa. Miałem dzisiaj spotkanie z młodzieżą i mówiłem im, że bywało już przecież tak w naszej historii niestety, że nie było państwa polskiego, ale polskie społeczeństwo trwało. Trwało właśnie dlatego, że od lat mieliśmy swoją tradycję opartą na korzeniach chrześcijańskich, że było w rodzinach kultywowane patriotyczne wychowanie i mimo tego, że było ponad 100 lat zaborów, kiedy polskie państwo nie istniało, to jednak Polacy cały czas pamiętali o swojej tożsamości. To jest, jestem przekonany do dzisiaj, wielka cecha naszego narodu, a także jego wielka nadzieja na przyszłość, której tej właśnie naszej tożsamości my musimy ze wszystkich sił bronić i to jest także zadanie prezydenta Rzeczypospolitej, że wszędzie tam, gdzie próbuje się nam tą naszą tożsamość niszczyć, podcinać te nasze korzenie, to prezydent Rzeczypospolitej powinien zdecydowanie mówić nie i powinien umacniać te postawy patriotyczne. To jest także wielkie właśnie zadanie prezydenckie wynikające z tego mandatu i z tego, że jest właśnie najwyższym przedstawicielem państwa polskiego. To, Prezydent ma wielką misję do wykonania i jakiekolwiek poniżanie, zaniżanie pozycji prezydenta jest tak naprawdę uderzaniem w naszą państwowość. Ale przede wszystkim ważne jest także to, że to prezydent powinien mieć właśnie świadomość tej swojej siły i świadomość tego swojego wielkiego zobowiązania. Jeżeli ja patrzę na polską prezydenturę, jeżeli ja mówię o tym, jak ona powinna być wykonywana, to mówię właśnie, że to powinna być z jednej strony działalność poważna, ale z drugiej strony także rozważna, ale również także i odważna, bo czasem jest tak, że pojawiają się jakieś propozycje ze strony rządu czy ze strony parlamentu, które z punktu widzenia społecznego czy z punktu widzenia państwowego nie powinny być zaakceptowane i wtedy prezydent powinien umieć odważnie powiedzieć nie, powinien powiedzieć, proszę państwa, tego nie mogę zaakceptować i właśnie wtedy działa rzeczywiście w imieniu społeczeństwa.
Właśnie dzisiaj pan prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę ratyfikującą tak zwaną konwencję wobec przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie, tak jakoś ta konwencja się nazywa. Czy, biorąc ten konkretny przykład, czy pan jako prezydent by doprowadził do wiem, że to jeszcze nie jest ratyfikacja, ale wszystko idzie w tym kierunku. Czy pan by doprowadził do ratyfikacji tej konkretnej czy takiej konwencji?
Nie, i nie tylko deklaruję z góry i to już od pewnego czasu, że ja bym tej ratyfikacji nie dokonał, gdybym był prezydentem Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim apelowałem także do pana prezydenta Komorowskiego, żeby on tej ratyfikacji nie dokonywał i mam nadzieję, że tego nie zrobi, dlatego że ta konwencja, która z jednej strony odnosi się do treści ważnych i szlachetnych, jakim jest ochrona przed przemocą domową, ochrona przed przemocą w rodzinie, sprawy ważne, aczkolwiek powiedzmy sobie otwarcie, nie dajmy też sobie wmówić, że każda rodzina jest taką rodziną, w której jest przemoc, że rodzina czy religia jest źródłem przemocy, jak nam się ostatnio próbuje wmówić, to takie są elementy tej filozofii lewackiej, którą gdzieś tam się nam usiłuje wcisnąć z zachodu Europy. No i niestety, ale ta konwencja także i takie elementy, i to bardzo groźne w moim przekonaniu, w swojej treści zawiera, zupełnie obce nam od strony kulturowej, zupełnie obce nam od strony naszej tradycji właśnie, wręcz nakazujące wprost zwalczanie, mówi się tam o stereotypach w zachowaniach kobiet i mężczyzn, które wynikają z właśnie tradycji, wynikają z kultury, wynikają ze zwyczaju, a które mają być, jak stwierdza artykuł 12 tej konwencji, usuwane, które mają być niszczone. I powiem tak, ja nie tylko na takie sformułowania się nie zgadzam, ale przede wszystkim nie zgadzam się na takie akty prawne, które będą tego typu treści do polskiego systemu prawnego wprowadzały, bo oczywiście ci, którzy są za tą konwencją, ale widzą tutaj niepokój społeczny, jaki wokół tego powstaje, mówią, tak, ale oczywiście to przecież nie wszystkie te treści muszą być u nas realizowane, że są takie akty prawa międzynarodowego, których się nie wykonuje, że przecież takie przepisy to w sumie potem one są martwe. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Dlatego, że jeżeli my jakieś treści do polskiego systemu prawnego wprowadzimy, to w każdej chwili będzie istniała możliwość skorzystania z nich. I to co z tego, że one nie będą póki co realizowane, jeżeli one będą zawsze oznaczały taką tykającą bombę zegarową. I w związku z tym trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że to jest coś, co jest sprzeczne z naszą tradycją, to jest coś, co jest sprzeczne z naszą kulturą. I ja na przykład, nie tylko jako polityk, ale przede wszystkim jako, nie tylko jako prawnik, ale także jako mąż, jako ojciec, mówię nie zgadzam się, żeby ktokolwiek zwalczał tą moją rolę. Tak, ona jest rolą ukształtowaną na tradycji, tak, ona jest rolą ukształtowaną na podstawie religii tej, którą ja wyznaję i tej wiary, którą ja wyznaję I ja chcę w tym pozostać. Ja sobie nie życzę, żeby ktoś mówił o wykarczowaniu tego. Ja sobie nie życzę, żeby ktoś próbował mnie tego pozbawiać. I myślę, że tak sądzi większość moich rodaków. I I dlatego ja na wprowadzanie takich treści się nie zgadzam, a jeżeli chodzi o ochronę przed przemocą w rodzinie, to my już mamy w polskim systemie prawnym przepisy. Jeżeli ktoś uważa, że one są niedoskonałe, to można je poprawić. Można nawet jakieś nowe przepisy wprowadzić. Ja tutaj problemu nie widzę, ale dlaczego mamy przyjmować akt prawny międzynarodowy, akt prawny z zagranicy, który jednocześnie niesie w sobie takie treści, które są dla nas obce i które w moim przeświadczeniu są dla nas niebezpieczne. Mogą służyć podcinaniu naszych korzeni, a ja uważam, że my na takie akty i na takie rozwiązania nigdy nie powinniśmy się godzić.
Panie ministrze, był pan ostatnio w Anglii, spotkał się pan z ludźmi młodymi i zresztą są badania, które tam twierdzą, że ileś tam ludzi młodych zdających maturę bodajże w tamtym roku nie widziało dla siebie miejsca w Polsce. Co pan by zrobił jako prezydent, żeby, prawda, nie tylko ci ludzie młodzi nie wyjeżdżali za granicę, ale żeby może ci, którzy tam są, zechcieli do Polski wrócić? Czy ma pan jakiś pomysł na to? Bo kiedyś, wiadomo, zapewniano nas, pewien człowiek, który teraz przeprowadził się do Brukseli, że Polacy będą wracali, ale jakoś nie wrócili.
No problem tego, co trzeba złożyć, jest problemem bardzo złożonym i nie da się o tym powiedzieć w jednym zdaniu. A w każdym razie na pewno nie da się jednym zdaniem tego w sposób dokładny opisać. No, jednym zdaniem to można to opisać tym hasłem, pod którym ja idę ku polskiej prezydenturze. Przyszłość ma na imię Polska. To rozwijając to hasło można wyjaśnić istotę moich zamierzeń, bo chciałbym, żeby ta przyszłość rzeczywiście miała na imię Polska w tym znaczeniu, że ci młodzi ludzie do Polski wrócą. Chciałbym, żeby ona miała na imię Polska właśnie w tym znaczeniu, że ci młodzi, którzy są jeszcze cały czas w naszym kraju, a którzy dzisiaj gdzieś tam mówią o tym, że nie mają dla siebie perspektywy, że też myślą o wyjeździe za granicę, żeby jednak tego nie zrobili, żeby tutaj pozostali, że przyszłość ma na imię Polska, to także budowanie takiej Polski, jak mówił pan prezydent profesor Lech Kaczyński, która będzie mogła wyciągnąć rękę i pomagać słabszym, ale nie będzie musiała bać się silnych, czyli takiego państwa, które będzie dbało nie tylko o swoich obywateli i zapewniało im bezpieczeństwo, ale także, które będzie w stanie pomóc jeszcze innym. To taki wielki wzorzec, do którego musimy dążyć, ale aby to się stało i aby rzeczywiście można było o takiej Polsce mówić, to przede wszystkim my musimy wrócić na drogę rozwoju gospodarczego, bo to, że młodzi ludzie cały czas chcą z Polski wyjeżdżać, a ja w tej chwili nie tylko byłem w Londynie, ale przede wszystkim realizuję ten mój plan odwiedzenia Polaków w całej Polsce tam, gdzie oni mieszkają, czyli odwiedzenia polskich powiatów i spotkania się z moimi rodakami, z wyborcami, porozmawiania z nimi na miejscu, to już ponad 150 spotkań, to 140 odwiedzonych powiatów. I z tych rozmów jasno wynika niestety obraz właśnie Polski, która nie daje młodym ludziom żadnej perspektywy, która nie daje im żadnej nadziei, zwłaszcza w tych powiatach oddalonych bardziej od wielkich miast. Tam cały czas słyszę, jedyna perspektywa to wyjazd. I młodzi słyszą od swoich kolegów, od swoich krewnych, którzy wyjechali, że właśnie w innych państwach, choćby na Wyspach Brytyjskich, stwarza się warunki rozwojowe, że można tam godnie żyć, że można zarobić pieniądze i to daje możliwość, nie wiem, wynajęcia mieszkania, kupienia samochodu, wyjeżdżania na wakacje, no krótko mówiąc, godnego życia, takiego jak młodzi ludzie sobie wyobrażają, takiego jak widzą też wzorce z innych krajów. Tymczasem mówią, u nas nie ma pracy, a nawet jeżeli ona jest, to jest bardzo nisko płatna. A poza tym mówią tak, w bardzo wielu miejscach to słyszę. No, największym pracodawcą jest urząd, starostwo czy urząd gminy, gdzie oczywiście dostać się do pracy, no to marzenie ściętej głowy, bo trzeba znajomości politycznych, a więc żadnych kryteriów obiektywnych tutaj nie ma. I ten obraz Polski, on niestety tak w taki smutny sposób się dzisiaj rysuje. O tym mówią też ludzie starsi w wieku moich rodziców, którzy przychodzą, mówią, nasze dzieci wyjechały, my widujemy swoje wnuki raz czy dwa razy do roku, chcielibyśmy, żeby oni wrócili, ale kiedy się rozmawia z tymi, którzy wyjechali, kiedy pytam ich, no dobrze, dlaczego wyjechaliście, to oni mówią wyraźnie, to żadne inne kryterium o tym nie decydowało, tylko i wyłącznie kryterium ekonomiczne. Tego właśnie, że nie widzieliśmy dla siebie szans. I tego właśnie, że tutaj przyjechaliśmy i okazało się, że przy naszych zdolnościach, przy naszym poziomie wyedukowania, bo najczęściej pokończyli w Polsce studia, tutaj mamy dosyć proste warunki do spełnienia i od razu można prowadzić sobie działalność gospodarczą, a państwo temu sprzyja i otrzymujemy dodatkowe świadczenia w przypadku, kiedy mamy dzieci. Państwo się nami opiekuje, państwo zapewnia nam te podstawowe warunki, daje nam tą przysłowiową wędkę, a jeżeli chodzi o złowienie na tą wędkę ryby, to my już sobie sami dajemy radę i żyjemy tutaj godnie. I sobie dzisiaj nie wyobrażamy powrotu do Polski, bo tam te wszystkie warunki są nie do spełnienia. Więc jeżeli mówimy o naprawie Rzeczpospolitej, to ja mówię przede wszystkim o tym właśnie, że żeby powstała ta prawdziwa alternatywa ekonomiczna, to znaczy, że my musimy do tego doprowadzić, żeby w Polsce warunki życia przynajmniej zbliżyły się do tych, które są średnio na zachodzie Europy. I wtedy rzeczywiście tym kryterium wyboru nie będzie czyste kryterium ekonomiczne, tylko to już będzie decyzja, nie wiem, ktoś woli mieszkać w państwie o cieplejszym klimacie, to wyjedzie, ale ja jestem przekonany, że większość młodych ludzi po pierwsze chce pozostać w Polsce, a po drugie większość z tych, którzy wyjechali, jednak wtedy bardzo poważnie rozważy tą możliwość powrotu do naszego kraju i nie ukrywam, że bardzo na to liczę. I tutaj, jeżeli już rozmawiamy o prezydenturze, jeżeli jest pytanie o to, co może prezydent Rzeczypospolitej, to ja uważam, że jest właśnie wielka rola prezydenta wynikająca z tego mandatu, bo prezydent oczywiście ma swoje konstytucyjne możliwości, chociażby właśnie inicjatywy ustawodawczej. Oczywiście nie ma aż takiego potencjału jak rząd, bo przecież rząd ma poszczególne ministerstwa, które kierują czy które są działami administracji rządowej kierowanymi przez ministrów. Jest to znacznie większa administracja, już wyspecjalizowana. Kancelaria prezydenta aż takich możliwości nie ma. Natomiast proszę pamiętać, że prezydent może powoływać doradców. I ja deklaruję od samego początku tej kampanii, że jeżeli zostanę wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, to powołam Narodową Radę Rozwoju, złożoną z ekspertów z różnych dziedzin, tych, które dzisiaj wymagają naprawy w Polsce. Wymienię choćby kilka przykładowych. To kwestia służby zdrowia, kwestia edukacji, właśnie gospodarki, systemu ubezpieczeń społecznych. Tutaj, gdzie te zmiany, dobre zmiany, pozytywne zmiany są potrzebne, to bardzo często są długotrwałe procesy i dlatego trzeba wypracować strategie rozwojowe. I to jest wielkie zadanie w moim przekonaniu prezydenta Rzeczypospolitej, żeby właśnie pod jego auspicjami takie strategie rozwojowe powstały i następnie do tych strategii już konkretne projekty ustaw. I tu nie ukrywam, że niezwykle ważna także jest współpraca z rządem, bo prezydent może wypracować pewne propozycje i powinien, uważam, to jest wielka rola, którą prezydent powinien realizować, powinien wskazać kierunki działania, natomiast no, to wymaga także wsparcia ze strony rządu i konstytucja mówi o zasadzie właśnie współdziałania pomiędzy władzami. Ja wierzę w to, że ta zasada będzie mogła wreszcie być w Polsce realizowana, ale że wielkie projekty będą się mogły toczyć także pod auspicjami prezydenta. Ja nie będę się wahał przed przygotowaniem projektów ustaw, no ale oczywiście nie wszystko da się zrobić, choć uważam, że właśnie no, jest to zadanie, które prezydent powinien wykonywać, przygotowania tych rozwiązań o charakterze strategicznym, także mobilizowania do tego, żeby nad tym rozwojem kraju wreszcie zacząć pracę, bo ostatnie 8 lat w moim poczuciu zostało zmarnowane. W wielu przypadkach to były takie działania, które no, Polskę raczej niszczyły, a nie budowały ją, jak choćby likwidacja przemysłu stoczniowego, czy niedawna próba likwidacji części polskich kopalń. No, to jest zaprzeczenie polityki służącej polskiej racji stanu.
Mówił pan również w czasie kampanii, na różnych spotkaniach, o konieczności reindustrializacji Polski. Czy jak to zrobić? To w ogóle jest jeszcze możliwe, skoro, tak jak pan mówił, została zniszczona, chociażby stocznie zostały zniszczone. No wiele dziedzin gospodarczych zostało zniszczonych, sprzedanych za bezcen. Czy da się to zrobić? Jak to zrobić? Pan zapewne ma jakiś pomysł na to. Proszę bardzo.
Znaczy w moim przeświadczeniu to jest w ogóle taka swoista konieczność dziejowa. No to wystarczy, że sobie uświadomimy, że w 89 roku, no jak oceniać tamtą gospodarkę i tamten przemysł tak oceniać, tuż kiedy kiedy kończyły się te czasy komunistyczne, ale wtedy 40 bodaj, o ile pamiętam, 6% polskiego PKB pochodziło z produkcji przemysłowej. Dzisiaj to jest 20. Ile w międzyczasie przez te ponad 25 lat zniknęło miejsc pracy? Ile zakładów zostało zniszczonych, często rozkradzionych? No mnie ludzie pokazują bardzo często ruiny, które pozostawały właśnie w miastach, że tutaj dawniej była fabryka, nie ma już jej. Myślę, że to był ogromny błąd tych 25 lat, że do tego dopuszczono, bo oczywiście, że na pewno część część tych zakładów przemysłowych by zniknęła, część była na pewno przestarzała, ale sądzę, że większość z nich nadawała się jednak do pewnej restrukturyzacji, większość z nich się nadawała do unowocześnienia i ludzie nie straciliby miejsc pracy i dzisiaj nie mielibyśmy takiej sytuacji, bo przez lata nam wmawiano, że nowoczesna gospodarka to usługi, usługi, usługi. Tymczasem okazuje się, że były państwa, które nie słuchały tego typu podszeptów, choćby Niemcy, które cały czas się opierają na wielkim przemyśle i proszę, dzisiaj są największym w Europie państwem dobrobytu. Właśnie dzięki swojemu wielkiemu przemysłowi, który dzisiaj ma ogromne pieniądze, który cały czas inwestuje w innowacyjność, który przez to cały czas wspomaga rozwój nauki, bo chce być konkurencyjny i można powiedzieć, że stanowi swoisty wzorzec. No, tego wszystkiego u nas dzisiaj nie ma i trzeba zacząć prowadzić politykę odbudowywania tego. No pytanie jak? No oczywiście to się nie da wszystkiego zrobić naraz i jednocześnie. To wymaga lat, żebyśmy stali się państwem silnym, ale ten proces musi się kiedyś rozpocząć. No z tego punktu widzenia, tak jak wcześniej powiedziałem, ostatnie 8 lat zostało zmarnowane i przykro to mówić, ale wielu ludzi w 2007 roku zaufało wtedy Donaldowi Tuskowi, jego słowom właśnie o nowoczesnej Polsce, o tej Polsce, do której ludzie młodzi będą mogli wracać z zagranicy. Się okazało, że to wszystko nieprawda, że nie obniżano podatków, tylko je podwyższano, że koszty pracy nie były obniżane, tylko były podwyższane, że miejsca pracy nie były tworzone, tylko były likwidowane, tak jak zostały zlikwidowane polskie stocznie i myślę, że dzisiaj wielu ludzi czuje się oszukanych, no ale niezależnie od tego, czy się czują oszukani, niezależnie od tego, jaki jest bilans tych 8 lat, ja uważam, że nas stać na to, żeby wrócić na drogę rozwijania Polski, tylko potrzeba uczciwej, rzetelnej władzy, która rzeczywiście podejmie się tej odpowiedzialności i tego zadania. My jesteśmy narodem silnym, my jesteśmy narodem odważnym, umiemy ciężko pracować, jeżeli to jest doceniane za granicą, dlaczego my nie możemy tego wykorzystać w naszym kraju? Ja tutaj problemu wielkiego nie widzę i uważam, że to jest tylko kwestia mobilizacji i mądrej polityki, natomiast mamy cały czas możliwości korzystania chociażby ze środków unijnych i trzeba te środki wykorzystywać, a jednocześnie walczyć w Unii Europejskiej, tak jak to w tej chwili robimy, aby tam była też mądrze prowadzona polityka. Ja ostatnio miałem wystąpienie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, gdzie jego głównym elementem było właśnie zachowanie przez państwa europejskie zasady niezależności technologicznej, żeby nam nie narzucano rozwiązań właśnie technologicznych z zewnątrz, chociażby jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii, tylko żeby każde państwo mogło iść taką drogą, która mu zapewnia rozwój, wykorzystując środki europejskie w tym celu. My mamy ogromne, jak na standardy europejskie, zasoby węgla. Jak mówią specjaliści, 90% węgla kamiennego europejskiego jest właśnie w naszym kraju i my powinniśmy nadal utrzymać to, żeby nasza energetyka i nasz przemysł na tym naszym rodzimym surowcu się opierał, bo to także nam zapewnia suwerenność energetyczną. Tylko jest kwestia unowocześniania tego przemysłu, jest kwestia wdrażania innowacyjnych technologii, ale nie sięgajmy gdzieś daleko za granicę, tylko korzystajmy z potencjału naszego naukowego, z tego, nad czym od przecież lat już pracują naukowcy na polskich uczelniach, mając tutaj ogromne doświadczenie. Czyli koncentrujmy się na tym, co mamy sami i co sami jesteśmy w stanie uzyskać, a wspierajmy się środkami z Unii Europejskiej i wykorzystujmy to, że jesteśmy członkiem Unii. Trzeba też tam walczyć o to, żeby ograniczać tą politykę klimatyczną, słynną redukcję dwutlenku węgla, bo chyba już w samych też państwach zachodu Europy jest pewna refleksja nad tym, że jeżeli te postanowienia pakietu klimatycznego będą realizowane, to doprowadzi to do zapaści europejskiej gospodarki, bo stanie się ona niekonkurencyjna w stosunku do innych wielkich gospodarek światowych, jak choćby gospodarka Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji czy Indii, które nie chcą na siebie przyjąć tego typu obostrzeń i wszystko wskazuje na to, że ich nie przyjmą, że to będą jakieś takie może kosmetyczne ograniczenia, ale nie będą absolutnie tak poważne, na jakie decyduje się Unia. No i zaczyna się refleksja nad tym, że może jednak trzeba się wycofać z tych twardych postanowień pakietu, a my twardo mówimy właśnie w Europarlamencie, że tak, że to po prostu, co zostało zrobione, co zostało też przyjęte przez panią niestety Kopacz, która była wzywana do tego, żeby wetować, żeby powiedzieć nie, ale nie zrobiła tego, że to, co zostało przyjęte, jest po prostu niszczące dla europejskiej gospodarki, no zwłaszcza dla naszej gospodarki. Nie ma co dłużej mówić o jakiejkolwiek dekarbonizacji, tylko trzeba korzystać z tego potencjału, który jest, bo on zapewnia suwerenność i Polsce, ale także zapewnia suwerenność w skali europejskiej. No nie kto inny, tylko przewodniczący Komisji Europejskiej, pan Juncker, powiedział, że 53% energii dzisiaj Unia Europejska pobiera z zewnątrz i że ona jest o 40% droższa niż chociażby w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych między innymi jest dlatego taka tania, że tam się wydobywa gaz łupkowy i nie tylko, że to postawiło na nogi w istotnym stopniu amerykańską gospodarkę, ale jeszcze w dodatku dopomogło w stworzeniu setek tysięcy miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych, więc wykorzystujmy nasz potencjał, nie tylko jeśli chodzi o węgiel, ale wykorzystujmy go także, jeżeli chodzi o możliwości wydobycia gazu łupkowego.
Panie ministrze, mam tutaj przed sobą 10 zobowiązań Andrzeja Dudy. Czy pan je zna?
Tak, oczywiście.
I które uważa pan za najważniejsze? Wszystkie są pewnie ważne, ale które jako prezydent uważa pan za najważniejsze?
Właśnie ja nie chcę mówić, które z nich jest najważniejsze, dlatego że one wszystkie zmierzają w tym kierunku, o którym wcześniej wspomniałem. A to nie jest tak, żeby można było powiedzieć w prosty sposób, no tak, odbudujemy polską gospodarkę, bo zainwestujemy pieniądze. Tam są oczywiście pomysły na to, w jaki sposób polską gospodarkę pobudzić, tak? Bo to jest kwestia też stworzenia pewnych mechanizmów do pobudzenia finansowego. To jest kwestia przy okazji oczywiście także tworzenia miejsc pracy dla młodych ludzi i tworzenia zachęt, wdrażania programów, które będą w Polsce likwidowały bezrobocie, ale z drugiej strony będą aktywizowały młodych, więc to kwestia na przykład przedłużenia okresu, w którym płaci się ten, przynajmniej na razie, przedłużenia okresu o kolejne 12 miesięcy, w którym płaci się ten obniżony ZUS. No, już nie wspomnę o tym, że cały system ubezpieczeń społecznych w moim przekonaniu wreszcie wymaga poważnej reformy, bo nikt się nie odważył tutaj podjąć żadnych działań w ciągu ostatnich tych ponad 20 lat od 89 roku. Jedyne, co zrobiono, to raczej wyprowadzono pieniądze z tego systemu, czyli po prostu, no krótko mówiąc, zdrenowano kieszenie Polaków poprzez OFE i te fundusze emerytalne. Natomiast nie przeprowadzono żadnej istotnej reformy wewnętrznej, która by spowodowała, no, że nie będzie tego, co dzisiaj jest i co się pogłębia, że z jednej strony młodzi mówią, są tak wysokie koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi, które trzeba ponieść na początku, jak się zaczyna prowadzić działalność gospodarczą, że to właściwie dławi wszelkie możliwości, a z drugiej strony ludzie, którzy są na emeryturze, w większości mówią, dostajemy takie emerytury, że nie jesteśmy w stanie przeżyć, że nie ma dla nas godnego życia tutaj w kraju, tylko że ich problem polega na tym, że oni już nigdzie nie wyjadą. Jeżeli rodzina będąca za granicą nie przyjmie ich do siebie i de facto nie weźmie ich na utrzymanie. Że oni nie wyjadą za granicę do pracy, tak? Więc państwo mają to poczucie, że państwo ich skazuje w zasadzie na wegetację. I ten system wymaga reformy, no ale póki tej wielkiej reformy nie dokonamy, a ona musi być przemyślana i tu trzeba się właśnie z ekspertami zastanowić nad tym, jak stworzyć ten nowy system. Trzeba będzie rozpatrzyć pewnie kilka propozycji i wybrać jedną, która może zostać najlepiej zrealizowana. No to trzeba podejmować jakieś takie działania, które doprowadzą do tego, że polska gospodarka ruszy z miejsca. No to więc z jednej strony tworzenie zachęt do tego, żeby tworzono firmy, żeby młodzi ludzie mieli na to odwagę. To tak jak mówię, no obniżanie im kosztów tego rozpoczęcia działalności. Tu o kolejne 12 miesięcy obniżanie tych kosztów związanych z systemem ubezpieczeniowym, czyli tak zwanego ZUS-u. Z drugiej strony tworzenie zachęty dla przedsiębiorców do inwestowania, bo z tego, co mówią eksperci, 250 miliardów złotych dzisiaj leży na rachunkach bankowych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie chcą ich inwestować, bo się obawiają, że jest sytuacja niestabilna, że nie ma właśnie systemu sprzyjającego ich działalności, że polskie państwo jest wobec nich opresyjne, że trzeba będzie płacić kary. Więc stworzenie mechanizmów takich, żeby dać zachętę do uruchomienia tych pieniędzy. Jest tutaj kilka pomysłów, na przykład odliczenia wszystkich wydatków inwestycyjnych poniesionych w danym roku podatkowym, odliczenia ich w tym samym roku w całości, a nie poprzez amortyzację długoletnią. Czy w przypadku, gdyby to były badania i inwestycje o charakterze innowacyjnym, nawet wydatków w podwójnej wysokości. No to ma właśnie służyć zachęcie inwestycyjnej, no a zachęta inwestycyjna i inwestycje w efekcie, to oznacza nowe miejsca pracy, a także ulgi do tego wszystkiego dochodzące właśnie w tych kosztach, do ulgi w zakresie podatku od nieruchomości, przy czym najwięcej z tych programów powinno być skierowane na te tereny, gdzie dzisiaj ten rozwój jest najgorszy, gdzie to bezrobocie jest największe, zwłaszcza bezrobocie strukturalne. I tutaj trzeba będzie dokonać ogólnokrajowej analizy, gdzie te programy powinny być najbardziej zaawansowane i gdzie powinny być największe ulgi. No, to są takie podstawowe działania, plus pomysł obniżenia podatku dla mikroprzedsiębiorców, ale powiązany z zachętą do zatrudnienia. Jeżeli mikroprzedsiębiorca zatrudnia minimum 3 osoby, to wówczas płaciłby podatek w wysokości 15%. No wszystko, co będzie, suma summarum, wszystko, co będzie służyło temu i oczywiście inne różne rozwiązania, które będą przedstawione, przygotowane, zaproponowane. Wszystko, co będzie służyło temu, żeby rozwijać polską gospodarkę, żeby w tym systemie pojawiły się pieniądze. No plus oczywiście ten plan, o którym wspominałem już wcześniej, podniesienia kwoty wolnej od podatku, bo wtedy więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach ludziom i przecież ludzie nie zaszyją tych pieniędzy w materacach, tylko pójdą i zaczną kupować, a w efekcie pieniądze wpłyną do systemu. Będzie popyt.
Panie ministrze, można by o wiele rzeczy pana zapytać, ale zapytam jeszcze o jedną. Do polskiego Sejmu zostało zaniesionych ponad 2,5 miliona podpisów w obronie polskiej ziemi i polskich lasów, oczywiście lasów państwowych. Wiemy, że już rząd zrobił zamach, tam 800 milionów każdego roku z kasy lasów państwowych musi iść do budżetu państwa. Jakie jest pana stanowisko właśnie w tej sprawie?
No zacznijmy od tego, że byłem oburzony tym ruchem, bo przecież my to znamy, tak? Zabiera się przedsiębiorstwu pieniądze, a potem po jakimś czasie mówi się, no cóż, nie radzi sobie, jest nierentowne, w związku z powyższym, co najlepiej zrobić? Najlepiej sprywatyzować. No przecież wszyscy znamy to, już ćwiczyliśmy takie numery w ostatnich 25 latach nieraz. Ja się nie zgadzam absolutnie na żadne osłabianie przedsiębiorstwa Lasy Państwowe i już w ogóle zdecydowane nie mówię dla jakichkolwiek działań, które miałyby prowadzić, czy były próbą prywatyzacji polskich lasów. Przyczyna jest bardzo prosta. To jest jedna z naszych ostatnich pereł w koronie. To jest wielki narodowy majątek, który powinien pozostać, bo on stanowi taką swoistą także i kotwicę naszej państwowości, siły naszego państwa. Więc nie ma tutaj mowy o tym, żebym ja się na to zgodził, a już zwłaszcza jeżeli Polacy się zdecydują na mnie i zostanę wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, to każdemu takiemu działaniu powiem absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, uważam, że przedsiębiorstwo Lasy Państwowe powinno być raczej wzmacniane niż osłabiane. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę polskiej ziemi, no to dzisiaj niestety jest realizowany proceder wykupu ziemi w Polsce, zwłaszcza tutaj chodzi o ziemię rolną na zachodzie i północy Polski, przez różne podmioty z zachodu Europy, z zagranicy. Nie mówię tutaj tylko o osobach fizycznych, bo to są także różnego rodzaju spółki. Dzisiaj, ponieważ mają ograniczenia, w tym jeszcze cały czas obowiązujące, więc bardzo często są to zakupy realizowane od osoby czy podmioty podstawione, tak zwane słupy. I o tym pisze nawet NIK w swoim raporcie, który przygotował po dokonaniu kontroli. I tymi sprawami powinna się zająć i prokuratura, i sądy, bo uważam, że te transakcje mogą zostać unieważnione przy odpowiednio przeprowadzonych działaniach, no takich swoiście dochodzeniowych i przeprowadzonych sprawach. Natomiast druga rzecz to jest to, bardzo ważna, że 1 maja 2016 roku te ograniczenia, które dzisiaj istnieją w sprzedaży polskiej ziemi, one znikają, czy zostają zniesione. I tu nie mam żadnych wątpliwości, że jest konieczność stworzenia specjalnej ustawy, która będzie chroniła z jednej strony interesy polskiego państwa, a z drugiej strony interesy polskich rolników. Bo powinny być wprowadzone ograniczenia dotyczące obrotu ziemią, tak aby mogli je kupować tylko rolnicy, którzy mają pewną historię pracy w gospodarstwie rolnym, czyli swoją historię właśnie jako rolników tutaj u nas w kraju, i do nich powinno być ograniczone to prawo zakupu ziemi, tak jak jest w innych krajach, tak jak na przykład jest we Francji, także w Unii Europejskiej. Tak, inne kraje bronią swoich interesów. Dlaczego my jako Polska mamy ich nie bronić? Tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że sytuacja polskich rolników jest dzisiaj bardzo trudna i nie mają oni dużych zasobów pieniężnych na to, żeby ziemię kupować, a pojawiają się ostatnio coraz częściej właśnie wielkie podmioty z zagranicy, które wykupują polską ziemię w olbrzymich ilościach hektarów, i to może prowadzić do tworzenia takich latyfundiów wielkich, które spowodują, że ta podstawowa wartość polskiego rolnictwa, jaką jest rodzinne gospodarstwo rolne, no znajdzie się w zagrożeniu, bo będzie niekonkurencyjne. No nie dość, że polscy rolnicy nie otrzymują dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej takiej samej wysokości jak rolnicy niemieccy czy francuscy, bo 8 lat rządzi PSL i nie umiał tego dla polskich rolników wywalczyć. Prezydent Bronisław Komorowski też się tym przez ostatnie 5 lat nie zainteresował. Nie dość, że są polscy rolnicy dotknięci embargiem rosyjskim, za które no, nie umiano wywalczyć dla polskich rolników należnych im rekompensat. Nie dość, że są dotknięci generalnie kryzysem na rynku rolnym, to jeszcze powstaną wielkie podmioty konkurencyjne zasilane pieniędzmi z zachodu Europy, no to przecież wtedy taki polski rolnik już nie ma żadnych szans w konkurencji. I to jest w związku z tym nie tylko interes polskich rolników, żeby ich przed tym chronić, ale to jest także interes polskiego państwa. I tutaj nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że specjalna ustawa chroniąca nasze interesy powinna być. Jest taka ustawa w Sejmie, ona była przygotowana przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, wspieranych tutaj przez mojego kolegę, europosła Janusza Wojciechowskiego. Problem polega na tym, że została zepchnięta do podkomisji i tam prace nad nią zostały zablokowane, więc ja chcę z całą stanowczością zadeklarować, że jeżeli te prace nie będą podjęte i ta ustawa nie będzie uchwalona, a ja zostanę wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, to prezydent Rzeczypospolitej stosowny projekt ustawy złoży, jeżeli nie będą chcieli nad nim właśnie chroniący polską ziemię, jeżeli w Sejmie większość nie będzie chciała nad nim procedować, a sprawa jest pilna, więc trzeba to zrobić właściwie zaraz, natychmiast po maju, nie będą chcieli procedować, no to wygłoszę orędzie, bo przecież prezydentowi przysługuje takie prawo, i wyjaśnię moim rodakom, na czym polega problem i co musi być chronione i dlaczego.
Panie ministrze, bardzo byłoby wiele pytań. Ja proponuję, żebyśmy oddali głos także tym, którzy będą prezydenta wybierać. Wielu z nich zapewne będzie chciał pana o różne rzeczy zapytać, zatem niech pytają. Drodzy państwo, przypomnę, w studiu Radia Maryja gościmy pana Andrzeja Dudę, kandydata na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości. Numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, bezpłatne numery w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Numer kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48. Czekamy na państwa telefony.
Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód nasz pępek świata, nasz biedny raj. jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić. Ten święte prawo ma, ma bez dwóch zdań. Jest takie miejsce, taki kraj.
Oczywiście śpiewał Jan Pieczek. Odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca, mam nadzieję, myślę, Jana, prowadzącego.
Tak jest.
Pana doktora, ministra, posła i naszego kandydata jedynego. Przeciwnicy prawdy, sprawiedliwości i prawa twierdzą, że brak panu doświadczenia w pracy politycznej. Spójrzmy na ich nauczycieli z Gazety Wyborczej, służb, WSI.
Ja mam, przepraszam bardzo, ja mam do pana prośbę, żeby pan przyciszył radio, bo tam w tle słychać i to może przeszkadzać słuchaczom.
Oj, ja jestem w innym zupełnie pokoju, no ale dobrze, ja będę się starał jeszcze zamknąć drzwi dodatkowo. Tak.
Bardzo proszę, proszę bardzo, proszę bardzo.
No i przypominają się, i im przypominam słowa marszałka Piłsudskiego, że kury im macać, a nie rządzić, delikatnie mówiąc. Szkoda, że naród nasz zawsze jest mądry po szkodzie. Ja chciałbym wierzyć, jako człowiek wierzący i starszy raczej, że będziemy mądrzy przed szkodą, jaką byłoby ponowne wybranie Bronka, Bul, Komorowskiego. Nie bójcie się, ludzie zależni od Platformy Obywatelskiej. że przegranej, że po przegranej Komorowskiego staniecie się niepotrzebni i usuwani w pracy. Tutaj mojego syna w Poznaniu właśnie wyrzucono dlatego, że otrzymał od prezydenta Lecha Kaczyńskiego krzyż zasługi. I powiedzieli mu przyjaciele i koledzy, gdybyś od Bronka dostał, to byśmy nie musieli ciebie usuwać z pracy. Ale ja jestem przekonany, że nawet, i proszę to mówić wszystkim, że już w pierwszej turze naród nasz będzie mądrzejszy i w pierwszej turze zwycięży pan doktor i będziemy mieli prawdziwego prezydenta.
Dziękuję pięknie panu. Z panem Bogiem pozdrawiam serdecznie. Bardzo proszę.
Ja dziękuję bardzo za te słowa. Poruszające dla mnie, bo słyszałem też o innych sytuacjach, kiedy ludzie byli niestety w naszym kraju prześladowani za swoje poglądy polityczne, sympatie, czy po prostu za to, że chcieli korzystać z tego, co teoretycznie przewiduje nasza konstytucja, ze swobód obywatelskich. Natomiast chcę powiedzieć jedno, ja wierzę w to, że damy radę umacniać demokrację w naszym kraju i że uda się Polskę przywrócić na tą drogę rozwoju. Jest tylko jedno podstawowe kryterium. No, trzeba wreszcie wybrać uczciwą władzę i jest na to szansa już w tym roku, bo będą przecież najpierw wybory prezydenckie, a potem wybory parlamentarne i wierzę w to, że Polacy po prostu mają już dość, tak jak pan powiedział, i że te wybory zmienią sytuację w Polsce. Ale nawiązując do tego, co pan powiedział na początku, tak, tak, ja słyszę pod moim adresem te zarzuty. Troszkę odbieram je, przyznam się, jako takie krzyki rozpaczy ze strony konkurencji politycznej. Myślę tutaj przede wszystkim o otoczeniu prezydenta, niestety także czasem nim samym i różnego rodzaju politykach PO, kiedy tam, prawda, zarzucają mi brak doświadczenia. No, przepraszam bardzo, ale ja od 2006 przez cały 2007 rok byłem wiceministrem sprawiedliwości, miałem w swojej odpowiedzialności legislacja, więc pisanie ustaw, przygotowywanie ich, w związku z tym występowanie z nimi przed Sejmem i przed Senatem. Następnie od 2008 roku, od stycznia do 2010 roku pracowałem w Kancelarii Prezydenta, byłem prawnikiem prezydenckim. Wcześniej jeszcze w ministerstwie też reprezentowałem Polskę na Radzie Unii Europejskiej, tej tak zwanej JHA, Justice and Home Affairs, czyli ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, więc prowadziłem polskie sprawy w Unii Europejskiej. Potem właśnie w Kancelarii Prezydenta także się zajmowałem legislacją i reprezentowałem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego przed Trybunałem Konstytucyjnym kilkanaście razy. Później byłem także w samorządzie, po tym jak podałem się do dymisji w Kancelarii Prezydenta po śmierci pana prezydenta, kiedy pan Bronisław Komorowski został prezydentem, jakoś nie widziałem możliwości dalszej pracy tam absolutnie i złożyłem dymisję. I byłem w Radzie Miasta Krakowa, więc również i z działalnością w samorządzie, tą polityczną działalnością zetknąłem się bliżej. Potem byłem posłem na Sejm, to mam nadzieję, że wszyscy państwo pamiętają też moją działalność poselską. Wiele razy występowałem z trybuny sejmowej, a dzisiaj jestem posłem do Parlamentu Europejskiego i tam, jak to mówią, poznaję te brukselskie ścieżki, co też uważam za bardzo ważny element nabywania doświadczenia politycznego, bo jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, a tam się toczą także ważne dla nas sprawy, to jednym z ważnych elementów uzupełniających tą wiedzę, doświadczenie w działalności, jaka mam nadzieję w przyszłości będzie w naszym kraju dla Polski realizowana, jest także to, żeby znać te brukselskie korytarze, żeby wiedzieć, w jaki sposób tam się podejmuje decyzje, żeby wiedzieć, kto na jakim etapie zajmował jakie stanowisko, a bycie europosłem i nabywanie tego doświadczenia tam na miejscu także bardzo w tym pomaga. Więc mówienie, że ja nie mam doświadczenia politycznego, to powiem tak, to ja myślę, że bardziej się właśnie w ten sposób nawet nabywa doświadczenie polityczne, bo to jest rzeczywista, taka namacalna praca, niż będąc marszałkiem Sejmu i pełniąc taką funkcję bardziej o charakterze reprezentacyjnym.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Proszę bardzo.
Halo?
Proszę bardzo.
Z
studio Radia Maryja?
Tak, studio Radia Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Bo słabo słychać, dlatego.
Ale my pana bardzo dobrze słyszymy.
Tak. Proszę pana, ja chciałem zgłosić się do rozmowy z panem Andrzejem Dudą.
Proszę bardzo.
Tak, tak, prezydenta. Jestem tutaj, słyszymy pana.
Proszę?
Jestem tutaj, słyszymy pana.
Aha. Już można?
To tak. Oczywiście, jak najbardziej, dawno można.
Tak. Witam ojca prowadzącego i witam pana doktora Andrzeja Dudę, kandydata na prezydenta Polski. I życzę panu Andrzejowi Dudy wygrania wyborów w pierwszej turze, ponieważ znając jego działalność, i to wydaje mi się, że jest człowiekiem prawym, człowiekiem sumienia, na którego warto zagłosować. Będziemy o to zabiegać, a nawet modlić się o to, aby było zwycięstwo po jego stronie. Pozdrawiamy również jego i życzymy mu dużo wytrwałości. A jeśli chodzi o co do prezydenta obecnego, pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, to powiem tak, że jeśli pan prezydent Komorowski przyjmuje komunię świętą, to na niego są skierowane wszystkie kamery mediów tego błędnego nurtu. A później pokazuje się to w telewizji dla propagandy. A za kilka dni słyszę, jak pan Komorowski mówi, że podpisze jakieś szatańskie ustawy, jak na przykład in vitro, związki partnerskie i zabijanie dzieci poczętych. No to ja myślę, że takiego prezydenta nie życzylibyśmy sobie. Dlatego z całą pewnością chcemy i wszyscy Polacy chcieliby takiego prezydenta jak pan doktor Andrzej Duda. I mało tego, pan prezydent Komorowski, jak pojechały kobiety z kopalni, żony i pracownice kopalni do Warszawy, to prezydent Komorowski obrócił się do nich plecami, a wysłał swoją żonę. To jest taki dialog ze światem pracy, taki jest dialog z Polakami. No to więc poddaję wszystkim wyborcom to pod rozwagę, to co ja tutaj w tej chwili mówię. Bo rzekomo pokolenie Jana Pawła II. A jak wybiera? Jak głosuje? Dziękuję i z Bogiem.
Kto mówił do nas? Kto się dodzwonił?
Tadeusz z Gdańska.
Pozdrawiam serdecznie. Bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo panu Tadeuszowi za te życzenia, które skierował pod moim adresem. Dziękuję też generalnie za ten głos, bo poruszył pan sprawę bardzo ważną, o której trzeba powiedzieć, wydaje mi się, a mianowicie istotę prezydenckiego mandatu. Otóż, tak jak powiedziałem na wstępie naszego dzisiejszego spotkania, mandat prezydenta jest mandatem z woli narodu, a więc prezydent reprezentuje społeczeństwo i społeczeństwu powinien służyć. I często mówi się tak, że prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków. Ja się zgadzam, tylko jest jedno pytanie. Co należy przez to rozumieć? To znaczy, co to znaczy, że prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków? Kiedy możemy powiedzieć, że on jest prezydentem wszystkich Polaków? No wielu ludzi chyba to rozumie, myślę, że dosyć błędnie, tak może w najprostszy sposób, bo może też to się tak nasuwa samo, że no to wtedy, że właściwie wtedy, kiedy się ze wszystkimi zgadza, no to nie. Właśnie nie, dlatego że prezydent w moim przekonaniu ma mieć swoje poglądy. Myślę, że Polacy właśnie za poglądy i za pewną też postawę wybierają człowieka na urząd prezydenta Rzeczypospolitej i prezydent no nie powinien absolutnie ani tych poglądów się wyrzekać, ani o nich zapominać, kiedy wykonuje ten mandat prezydencki. I oczywiście, że bywa czasem tak, że i pewnie będzie dalej bywało, bo polskie państwo trwa i mam nadzieję, że będzie państwem demokratycznym, że różne grupy będą przyjeżdżały do Warszawy, reprezentatywne, społeczne, przedstawiciele właśnie, no nie wiem, górników, czy rolników, czy tak jak było na przestrzeni ostatnich lat, rodzice niepełnosprawnych dzieci, którzy protestowali przeciwko temu, że rząd ich pozbawił świadczeń, czy rodzice sześciolatków, którzy przywieźli setki tysięcy podpisów w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego wieku szkolnego, czy też ostatnio projekt ustawy, czy studenci, którzy przywieźli projekt ustawy i też ponad 150 tysięcy podpisów, projekt obywatelski, żeby wprowadzić dla nich ulgi studenckie, czy ci, którzy żądali przywrócenia nauki historii w szkołach, też ponad 150 tysięcy podpisów. I oczywiście oni mieli postulaty sprzeczne z polityką rządu, można powiedzieć wprost, protestowali przeciwko tej polityce. No i pan prezydent Komorowski nie znalazł dla nich czasu, nie spotkał się z żadną z tych grup społecznych. No to teraz pytanie, jak rozumie istotę prezydenckiego mandatu, bo wydaje mi się, że być prezydentem wszystkich Polaków, to znaczy przede wszystkim właśnie dostrzegać ludzi, niezależnie od tego, jakie są ich poglądy, niezależnie od tego, czy ich poglądy są takie same jak moje, czy też odmienne. Bo prezydent moim zdaniem powinien przyjąć każdą taką reprezentatywną grupę społeczną i mieć na tyle odwagi, żeby najwyżej powiedzieć, no przykro mi, ale ja się z państwem nie zgadzam, ale dziękuję za tą rozmowę, dziękuję, że mogliśmy się spotkać, dziękuję, że państwo przedstawiliście mi swoją sprawę i wydaje mi się, że wtedy można mówić, że prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków, kiedy właśnie znajdzie czas dla tych istotnych grup społecznych, kiedy ich nie odrzuca, kiedy ich tym samym nie wyklucza. Uznaje ich istnienie, bo to, że się różnimy w poglądach, to jest normalne w demokracji, tylko że normalne jest dla mnie także to, że powinniśmy się nawzajem szanować, a szanowanie się to także wysłuchanie drugiego.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Halo.
Proszę bardzo.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz Jarosław Kaczyński. Witamy serdecznie.
Z Warszawy.
Dobry wieczór, panie prezesie.
Otóż, no ja chciałem się włączyć po prostu dlatego, że warto parę słów o naszym kandydacie powiedzieć. Warto powiedzieć przede wszystkim o tym, że to jest człowiek ogromnej pracy i człowiek wielkiej sprawności. Człowiek, o którym można powiedzieć, że jest w pełni dojrzały do tego, żeby tą najwyższą w Polsce funkcję wypełniać. Dojrzały i w takim osobistym sensie, no bo to w końcu mężczyzna po 40, ojciec prawie dorosłej już córki, ale dojrzały także w sensie politycznym, mający odpowiednie doświadczenie także w pracy w kancelarii prezydenta. To jest bardzo ważne, że ktoś, kto obejmuje tą funkcję, już tam był, już wie, jak to się robi. Jednocześnie Andrzej jest człowiekiem zasad, człowiekiem bardzo głębokiej wiary. Sądzę, że mogę powiedzieć, chociaż przecież nie jestem jego krewnym, ale mogę powiedzieć, że wywodzi się z takiej no, bardzo katolickiej, bardzo no, po prostu porządnej rodziny, ale porządnej tak po katolicku i że sam jest katolikiem, to takim katolikiem, chyba wolno użyć takiego słowa intensywnym, takim, który wie, że wszystkich reguł trzeba przestrzegać i reguł wiary i jednocześnie trzeba tą wiarę praktykować tak, jak to nakazuje Kościół i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Krótko mówiąc, jeśli dzisiaj w Polsce potrzebny jest człowiek wiary, człowiek zasad i człowiek takiego prawdziwego, głębokiego patriotyzmu, to Andrzej Duda takim człowiekiem jest i jest na to naprawdę bardzo wielu świadków, ale wśród tych świadków jestem i ja i właśnie dlatego chciałem to powiedzieć. To naprawdę ktoś, na kogo można liczyć, i w czasach lepszych, i w czasach gorszych, niezależnie od tego, jak będzie dalej się toczyła historia Polski i naszego regionu Europy, czy będzie łatwo, czy będzie trudniej, to on z całą pewnością podoła i dlatego został naszym kandydatem i dlatego naprawdę warto go wspierać. Warto go wspierać ze wszystkich sił, bo ma szansę, jestem o tym głęboko przekonany, że ma szansę nie tylko, jak to niektórzy próbują wmawiać, na drugą rundę, ale ma szansę na to po prostu, żeby zwyciężyć, żeby te wybory były takim pierwszym krokiem do wielkiej, dobrej zmiany w Polsce, żebyśmy mogli w pewnym momencie powiedzieć, że rzeczy idą we właściwym kierunku, że na pewno wiele rzeczy będzie można rozwiązać dopiero w dłuższym czasie, ale że weszliśmy na tą drogę do tego, by te sprawy, które nas bolą, rozwiązywać. I to jest to, co chciałem powiedzieć. Oczywiście o Andrzeju można by mówić bardzo, bardzo długo. to osoba, z którą no, już od szeregu lat jestem w bliskim kontakcie, ale oczywiście nie dlatego został wysunięty, że ja pana posła, pana ministra lubię, tylko dlatego, że jest rzeczywiście człowiekiem wielkich zalet i wszelkiego rodzaju rozważania, nawet badania socjologiczne, bo i takie, żeśmy prowadziły, wskazały, że on właśnie jest tym, który będzie najlepszy.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję. Ja szczęść Boże.
Szczęść Boże, drodzy Państwo. Być może nie wszyscy poznali po głosie, nie słyszeli. Mówi pan prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Bardzo proszę, panie ministrze.
No cóż mogę powiedzieć po tych słowach? Dziękuję. No jestem poruszony tym, że pan prezes tyle dobrych i miłych słów na mój temat powiedział, ale w tym kontekście mogę podkreślić tylko jedno, to znaczy zawsze byłem z jednej strony wychowywany w domu, z drugiej miałem takie podejście do tych zadań publicznych, które w życiu się realizuje. Oczywiście można powiedzieć tak, no, że wszyscy służymy Polsce, wszędzie tam, w pracy, w szkole, to dobre wykonywanie swoich obowiązków zawsze jest służbą dla dobra wspólnego i dla dobra państwa, ale czasem przychodzi taki dzień, że się idzie na tą służbę dosłownie, tak? Że jest to właśnie jakieś takie powołanie do pracy państwowej i ja kiedyś, mając przecież zupełnie inne plany w życiu, myśląc o jakiejś tam karierze naukowej, kiedy miałem już obroniony doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim, kiedy myślałem o profesurze, nagle przyszło niespodziewanie to wezwanie, żeby zacząć tą pracę prawniczą dla Polski. Ja to zadanie podjąłem i moje życie się wtedy zmieniło, ale nadal je traktuję bardzo poważnie. No to nie było wtedy jakieś moje pierwsze doświadczenie polityczne, bo ja światu polityki od jakiegoś czasu się przyglądałem i miałem też tutaj jakieś drobne, ale swoje doświadczenia, które kształtowały moje spojrzenie, poza tym oczywiście, co od dawna było kształtowane w domu. Natomiast poświęciłem się tej pracy wtedy w 2006 roku już tak całkowicie i nie mam żadnych wątpliwości, że był to właściwy ruch, tak? Że ta praca dzisiaj jest Polsce bardzo, bardzo, bardzo potrzebna i wierzę także w to, że będę umiał ją uczciwie i sumiennie wykonywać aż do samego końca, dopóki takie będzie oczekiwanie także i społeczne.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Jest Tadeusz Rydzyk. Co mnie witam bardzo serdecznie naszego gościa i ojca. Pozdrawiam. Co mnie skłoniło, żeby zatelefonować na antenę? Otóż ostatecznie to, co dzisiaj się stało, co prezydent Komorowski powiedział w Poznaniu, że podpisał tą ustawę, prawda, o tym, o tej zwanej konwencji, coś przeciw przemocy i tak dalej. Czytam na portalu W Polityce, cieszę się, że już to też jest u nas na portalu Radia Maryja, artykuł pani Marzeny Nykiel, no świetnej dziennikarki. Naprawdę dobrze, że mamy takich dziennikarzy, którzy służą prawdzie. I to w sposób bardzo kulturalny. Otóż czytam właśnie w tym artykule. Komorowski podpisał wyrok na polskie społeczeństwo. 5 spraw, które przeoczył w genderowej konwencji. Gdzie ten koń z rzędem? I mówi, głos społeczny i dobro obywateli zostały zignorowane. Kolejny raz udający katolika Bronisław Komorowski spełnił oczekiwania lobbystów ideologii gender i podpisał zgodę na ratyfikację konwencji antyprzemocowej, w cudzysłowie antyprzemocowej. Są takie sprawy, które trzeba załatwić, stwierdził, przekonując, że niczego złego w ideologii gender nie widzi. Przespał czy oślepł? Komorowski przekonywał dziś, że Polska od kilku lat realizuje strategię gender mainstreaming i nie dostrzega żadnych niepokojących objawów, które mogłyby z tego faktu wynikać. Cytuję. Nic się dramatycznie złego nie wydarzyło. To był program operacyjny, za którym szły konkretne pieniądze, ale szło także zobowiązanie, że zasada gender mainstreaming będzie wdrażana na każdym etapie realizacji programu. No i proszę, konia z rzędem temu, kto wskaże mi, że zastosowanie tego terminu przyniosło jakikolwiek negatywny skutek dla Polski i dla Polaków, dla polskiej rodziny i dla wszystkich wartości i wszystkich fundamentów naszej narodowej tożsamości. To jest koniec cytatu prezydenta, wypowiedzi prezydenta. Najwyraźniej prezydent nie zapoznał się z rzeczową i wyczerpującą argumentacją przeciwników ratyfikacji, którzy od miesięcy przetaczają setki zdroworozsądkowych argumentów. Dokument w sprawie przemocy domowej nie wnosi nic ponad to, co wprowadziła ustawa antyprzemocowa. Jego zapisy urządzą nam jednak zupełnie nowy ład społeczny, napisany pod dyktando feministek i zdemoralizowanych reformatorów życia. I ja już tu nie będę, tylko właśnie w punktach może. Pierwsze, co przyniesie? Ograniczenie wolności obywatelskiej, to jest rozbudowane. Wprowadzenie totalitaryzmu prawnego. Trzecie, wprowadzenie norm LGBT jako obowiązujących. Wykorzenienie chrześcijańskich wzorców i demoralizacja edukacyjna. To wszystko, warto zapoznać się z tym artykułem. No, panie pośle, panie ministrze, właśnie, no niestety, jesteśmy świadkami nie tylko niszczenia gospodarki, niszczenia kultury, tożsamości i tak dalej, nie tylko tego, ale niszczenia rodziny, niszczenia naszej cywilizacji łacińskiej zupełnie. I tu jest no, wprowadzanie absolutnie tej, no, neomarksistowskiej ideologii i tu między innymi właśnie gender. To będą straszne skutki. Słyszałem, że właśnie ktoś mówił bardzo tak autorytatywny, że to, co zrobili w Hiszpanii, z Hiszpanią, piękną Hiszpanią, piękna rodzina, wiara i tak dalej, to, co zrobili, no to tak potrafili wpłynąć na społeczeństwo, na mentalność, to w dużej mierze tu się przyczynił Zapatero, że nawet do 70% społeczeństwa właściwie jest za, czy nie przeszkadza im homoseksualizm, związki homoseksualne, ten gender i tak dalej, i tak dalej. A to się zaczynało od edukacji w szkole, nawet wbrew rodzicom. I rodzice nie mieli do powiedzenia właśnie wprowadzenie tego gender i dramatycznych spraw. Pisze o tym bardzo tak no, dobrym językiem pan Górny, tak książka Bitwa o Matę. Zaraz ją przeczytać. I to idzie do nas. Dla mnie to jest coś strasznego, te zmiany ideologiczne, a przy tym oni kłamią. Mają pełne usta i wiary wśród wierzących, wśród niewierzących inne. To każdy, żeby usłyszał to, co chce słuchać, to robią, to mówią. No i kłamstwo na kłamstwie i kłamstwem popycha. Nie przeszkadza iść do kościoła, nie przeszkadza i tak dalej. To widzimy i myślę tu, żebyśmy nie dali się zmanipulować tym przeróżnym środkom społecznej manipulacji. Nie wiem co, tylko właściwie świadomy naród, no ale jeżeli mamy taki potężny walec, który zmienia mentalność, doprowadza do takiego no, lenistwa myślowego i później nierozumienia rzeczywistości, no to będzie coś niesamowitego. To ja tylko dzisiaj chciałem to, jak prezydent co dzisiaj zrobił, bo na te jego hasła o bezpieczeństwie, to dajmy sobie spokój, no to kłamstwo na kłamstwie. Gdzie jakie bezpieczeństwo i co oni zrobili? Sprawa rodziny, zgody, prawda, zgoda. No to ja już nawet to, co słyszę, piszą na tych różnych konwencjach, prawda, jak podobno wczoraj, czy w tych dniach gdzieś tam była, jakiś niepełnosprawny, chciał coś powiedzieć, poskarżyć się, że ma paręset złotych tylko na życie i co tu robić, bo to prezydent od niego uciekł. I nie tylko to, prawda, to co było chyba w Radomiu, czy jeżeli dobrze pamiętam, zaklejenie ust człowiekowi jakimś plastrem, powyginanie, powykręcanie rąk, rzucenie na ziemię i tak dalej, coś tam krzyknął, no nic. W każdym razie uważajmy na to wszystko. Uważajmy, prezydent też powiedział, że podpisze in vitro, bo jest za życiem. Gdzie to jest za życiem? To nie słucha nawet głosu episkopatu, no. Przecież biskupi mówią wyraźnie, co jest, tak, prawda? Tak samo biskupi mówią wyraźnie o tej antyprzemocowej konwencji. No i nic, tak. Radzę przeczytać ten artykuł i rozpowszechnić go. W polityce, na tym portalu i na portalu Radia Maria też już jest pani Marzeny Niekiel. Ona otwiera nam oczy tutaj. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo ojcu dyrektorowi za zwrócenie uwagi na ten problem, bo rzeczywiście problem jest bardzo poważny. No wystarczy przytoczyć artykuł 12 tej właśnie wspomnianej konwencji. To jest wyraźnie w ustępie pierwszym napisane. Strony podejmą działania niezbędne, by promować zmianę społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia, jeszcze raz powtarzam, wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiety lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn. Obok mamy pojęcie płci społeczno-kulturowej i mówią eksperci, no także choćby pan profesor Andrzej Coll, że to są pojęcia nieznane polskiemu językowi prawnemu. Ich do tej pory w polskim języku prawnym nie było. To są pojęcia, którym w związku z tym można nadać treść. No i tu pozostaje wielkie pytanie, jaka treść im zostanie nadana, takiemu pojęciu płci społeczno-kulturowej? Co to w ogóle jest? Przecież są dwie płcie i każdy człowiek, który rozsądnie myśli, zdaje sobie sprawę dobrze, że to jest uwarunkowane naturą, a nie żadnymi kwestiami społecznymi czy kulturowymi. A poza tym, tak jak już wcześniej mówiliśmy, no co to znaczy, że zwyczaje i tradycje, które mają być wykorzeniane, związane ze stereotypowymi rolami kobiet i mężczyzn? No to przepraszam bardzo. To ktoś chce wykorzeniać moją stereotypową rolę właśnie mężczyzny jako ojca rodziny, jako męża? Ja się z tym nie zgadzam. I uważam, że wszystko, co tego typu zadania ma wprowadzić do polskiego systemu prawnego, zadania dla polskiego państwa, to jest coś, co jest skierowane wprost przeciwko polskiemu społeczeństwu. Jak można coś takiego zaakceptować? A dalej mamy artykuł 14, który mówi, że strony podejmą działania niezbędne, by wprowadzić do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji dostosowane do etapu rozwoju uczniów treści dotyczące równości kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról społeczno-kulturowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co to znaczy niestereotypowe role społeczno-kulturowe? Czy to przypadkiem nie jest to samo pojęcie? Płeć społeczno-kulturowa, niestereotypowe role społeczno-kulturowe? No, popatrzmy, jakie sformułowania są zawarte w tym akcie. I to wszystko jest podszyte tą ideą niby ochrony przed przemocą w rodzinie. Gdzie tutaj jest mowa o jakiejś przemocy w rodzinie? To ma kształtować nowego człowieka, zupełnie jakiś model sprzeczny właśnie z naszą tradycją i naszą kulturą. Jak rozsądny człowiek może dopuścić do tego, żeby takie rozwiązania były nam narzucane? Bo to trzeba wprost powiedzieć, to jest narzucanie nam, obcych nam wzorców. Wzorców właśnie wynikających z ideologii lewackiej, która chce budować nowego człowieka. A to oznacza niszczenie tych, jak oni mówią, starych społeczeństw. A przecież to, że my istniejemy, że w ogóle państwo polskie przetrwało tyle wichrów, to wynika właśnie z naszej tradycji, z naszej kultury tak głęboko zakorzenionej od pokoleń i tego, że zawsze przechowywaliśmy dzięki temu polskość. To jest nasza wielka wartość.
Bardzo serdecznie dziękuję. Mam kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Proszę bardzo.
Ja nie wiem, czy ja już jestem na linii?
No tak, oczywiście, proszę pana.
Okej, więc ja chciałem powiedzieć, że dzwonię ze Stanów Zjednoczonych, dzwonię ze stanu New Jersey i dwukrotnie próbowałem na Facebooku napisać do pana Andrzeja i prosić o kontakt, dlatego że ja jestem tą osobą, która próbuję pomóc panu Antoniemu Macierewiczowi tutaj w naszym stanie New Jersey skontaktować się z panem, z moim kongresmenem Chrisem Smithem. I chcemy także dotrzeć do pana Boba Menendeza, który jest przewodniczącym Komisji Międzynarodowej. I przyszło mi do głowy, że dobrze by było, żebym mógł dostać jakiś kontakt od pana Andrzeja, dlatego że gdy pojawię się w tym ofisie u pana Chrisa Smitha, to będzie mi łatwiej po prostu pomóc panu Antoniemu. Z panem Antonim już się spotkałem w Newarku i w Filadelfii, rozmawiałem i nawet chyba wysłałem zdjęcie, żeby po prostu pan Andrzej widział, że to jest poważna rzecz. No ja po prostu nie o wszystkim mogę tak mówić teraz na antenie, ale po prostu ja chcę pomóc tutaj, dlatego że ja mam dostęp do kongresmena Chrisa Smitha, dlatego że ja sam należę do Partii Republikańskiej w stanie New Jersey. No i jest jeszcze jedno takie pytanie mam do pana Andrzeja. Czy wybiera się pan w ogóle tutaj w nasze strony do metropolii nowojorskiej, żeby po prostu pojawić się tutaj? I jeszcze drugie pytanie, które to już będzie ostatnie i się wyłączę. Czy jeżeli sprawy będą w Polsce szły w złym kierunku, czy jest taka możliwość, żeby zorganizować referendum, żeby Polska mogła wyjść z Unii Europejskiej, skoro sprawy będą po prostu bardzo przeciwko Polsce? No chciałem pozdrowić pana Andrzeja i myślę, że może i życzyć mu wszystkiego najlepszego, że my tutaj w Stanach Zjednoczonych będziemy trzymać kciuki. No ja osobiście spróbuję zrobić, co będę mógł właśnie, żeby panu Antoniemu pomóc, który ma wrócić tutaj w drugiej połowie.
Dziękujemy. Także dziękujemy pięknie panu. Pytania padły. Bardzo proszę, panie ministrze.
Ja odpowiem może nieco dzieląc to ostatnie pytanie. Czy po pierwsze chcę powiedzieć jedno. Otóż uważam, że obywatele w Polsce zasługują na to, aby mieć znacznie większą możliwość wypowiedzenia się niż to jest do tej pory, bo zwłaszcza ostatnie lata i odrzucone wszystkie wnioski o przeprowadzenie referendum, wnioski obywatelskie, gdzie no, były wspierane nawet i 2,5 miliona podpisów. Wszystko było odrzucane przez koalicję PO-PSL. Uważam, że potrzebne jest wprowadzenie takiego pakietu rozwiązań ustawowych, które na przykład będą pozwalały obywatelom skutecznie domagać się przeprowadzenia referendum już w przypadku, jeżeli będzie to wsparte milionem podpisów. To wystarczy do tego, żeby taki wniosek obywatelski musiał być realizowany, żeby Sejm po prostu nie mógł takiego wniosku odrzucić. Milion obywateli to jest chyba wystarczająca liczba do tego, aby przesądzić o tym jednoznacznie, że referendum będzie i wtedy wszyscy inni w tym referendum będą mogli się wypowiedzieć za lub przeciw jakiemuś określonemu rozwiązaniu czy jakiejś określonej inicjatywie. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to jest kwestia Unii Europejskiej, którą pan poruszył. Otóż, wie pan, to nie jest tak, że w Unii Europejskiej nic nie można. Ja jestem przekonany, że my również przy odpowiednim prowadzeniu polityki jesteśmy w stanie kształtować no, nie tylko Unię Europejską, ale także politykę Unii Europejskiej. To, że to się da zrobić, to niech przykładem będzie chociażby ostatnio przyjęta rezolucja Parlamentu Europejskiego, gdzie po raz pierwszy pojawia się skierowane pod adresem Rosji żądanie wydania Polsce wraku samolotu i czarnych skrzynek. To nasza inicjatywa, europosłów Prawa i Sprawiedliwości. Wydawało się do niedawna, że w Unii Europejskiej niczego takiego nie da się przeprowadzić. Tymczasem w tej chwili okazuje się, że się da. Tylko trzeba odpowiedniej determinacji, trzeba odpowiedniej siły negocjacyjnej. My tą siłę negocjacyjną tym razem pokazaliśmy. I oczywiście mimo tego, że tam miał być jeszcze drugi zapis o międzynarodowym śledztwie, który został w ostatniej chwili na żądanie EPP, czyli tej grupy w Parlamencie Europejskim, w której są posłowie Platformy, no wprost mówiąc z ich inicjatywy, został wykreślony. To jednak uważam, że to już jest sukces, bo wreszcie zaczyna się o tej ważnej polskiej sprawie mówić na arenie międzynarodowej i takie działania są możliwe, więc uważam, że jest możliwe także kształtowanie Unii Europejskiej. To, co mówiłem w pewnym momencie mojej wypowiedzi o kwestiach związanych z pakietem klimatycznym, przecież do niedawna jeszcze nie można się było właściwie w Parlamencie Europejskim odezwać, mówiąc o tym, że jednak trzeba dokonać weryfikacji tej polityki klimatycznej i że ona chyba nie idzie w dobrym kierunku, bo natychmiast podnosił się straszny krzyk. Ale myśmy twardo o tym mówili wielokrotnie i na komisjach, i na posiedzeniu plenarnym i już na ostatnim środowym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu nie tylko my jako, czy ja jako przedstawiciel naszej frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, ale także przedstawiciele innych grup politycznych w Europarlamencie też mówili, że no ta polityka klimatyczna w zestawieniu z sytuacją gospodarczą Europy jednak wzbudza wątpliwości. W związku z powyższym trzeba się liczyć z tym, że będzie trzeba tutaj wspierać europejską gospodarkę, co już według mnie jest pewnym wstępem do weryfikacji polityki klimatycznej. Idąc dalej tą drogą, naprawdę jesteśmy w stanie przywrócić w ramach Unii Europejskiej normalność. Ja głęboko w to wierzę i sądzę, że przy odpowiednio realizowanej polityce, zakończeniem wreszcie z polityką płynięcia w głównym nurcie, przede wszystkim w ramach Unii Europejskiej, czyli temu, co lansował Donald Tusk od 2007 roku, odkąd Platforma przejęła władzę, polityki, która być może jego doprowadziła do stołka szefa Rady Europejskiej, ale Polskę odprowadziła czy wyprowadziła właściwie z wszystkich poważnych sal posiedzeń, tam gdzie stoją stoły, przy których podejmuje się najważniejsze decyzje, no to czas wrócić do polityki suwerennej, czas wrócić do polityki realizowanej w polskim interesie przede wszystkim, a wtedy może się nagle okazać, że jesteśmy w Unii Europejskiej bardzo skuteczni. Ja w to głęboko wierzę, bo ja wiem, że taką politykę można realizować, tylko trzeba chcieć i trzeba się kierować polskim interesem.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym wziąć udział w...
Proszę bardzo, jest już pan na antenie. Proszę powiedzieć imię przynajmniej, skąd pan do nas dzwoni i słuchamy pana.
Więc jeszcze raz serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego Jana i pana doktora Andrzeja Dudę. I mówi Janek z Bielska-Białej. Panie ministrze, mam do pana taką pytanie. Czy wy jesteś słyszalny, tak?
Tak, proszę pana, i to bardzo dobrze.
Dobrze, więc mam takie pytanie odnośnie, ponieważ jako, jeżeli pan zostanie prezydentem, czego oczywiście panu serdecznie życzę, zostanie pan zwierzchnikiem sił zbrojnych. Czy ma pan pomysł jakiś na uratowanie, może nie dość złe określenie, ale w każdym razie wspomożenie tej grupy, tego korpusu szeregowych, którzy są w takiej trudnej sytuacji, którą można w obecnym dzisiaj, na dzisiaj podkreślić takim krótkim, kolokwialnym trochę określeniem, że jak Murzyn zrobi swoje, to będzie Murzyn mógł odejść. Otóż przypuszczam, że wie pan, jaka jest zasada, że mają do 12 lat podpisane kontrakty, a po 12 latach, jeżeli się żaden z nich nie załapie na szkołę czy na po szkole jeszcze na otrzymanie etatu, to właściwie po 12 latach są zwalniani. To nie jest takie proste, żeby po prostu, nawet jeżeli szkołę niektórym się uda zdobyć, ukończyć, to później jeszcze jest problemem uzyskanie etatu i pozostanie, że tak powiem, w armii. No i że tak powiem, te 12 lat, że tak powiem, w kij dmuchał, prawda? Jest zupełnie, przestaje mieć znaczenie. Częstokroć wśród tych żołnierzy tego korpusu, żołnierzy szeregowych, są ludzie doświadczeni, częstokroć po misjach, po wyjazdach, no jak to mówią, prochu, można powiedzieć,
organem
wojskowym, powąchali prochu. To ja mam tylko takie pytanie.
Dziękujemy
właśnie,
pięknie panu.
Przypuszczam, że pan, tak?
Tak, dziękuję panu. Pytanie padło, pan na...
A jeszcze jedno, tylko takie jeszcze do krótkie, bo ja przypuszczam, że pan Andrzej będzie, orientuje się, jest nawet list 30 żołnierzy, też bym się mógł powołać na stronie niezależna.pl, tam jest szczegółowo to opisane, ja przypuszczam, że pan to zna. I jeszcze mam tylko drugie takie pytanie. Czy to prawda, co swego czasu chyba gdzieś wypowiedział inny kandydat na prezydenta, chodzi o pana Kukisa, że w Polsce przypada jeden generał na 30 żołnierzy? I takie dwa pytania. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję.
Przechodzę na odbiór. Wszystkiego dobrego.
Proszę bardzo.
No, dziękuję panu Janowi, że nawiązał do tej kwestii bardzo ważnej, bo pamiętajmy o tym, że prezydent Rzeczypospolitej odpowiada także za bezpieczeństwo i suwerenność Rzeczypospolitej, a ściśle mówiąc stoi na straży bezpieczeństwa i suwerenności Rzeczypospolitej, a przede wszystkim w tym kontekście jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. No i tutaj rzeczywiście jest tak, ja się trochę uśmiecham, że Bronisław Komorowski, prezydent, bardzo się chwali tutaj swoim doświadczeniem jako były minister obrony narodowej i zapewnia, jak to dbało to bezpieczeństwo. Natomiast, no cóż, jakoś nie słyszałem głosu pana prezydenta, kiedy jego kolega partyjny, minister wtedy Bogdan Klich, dokonywał demontażu polskiej armii, jak mówią to oficerowie, wyżsi oficerowie także, a przede wszystkim ci, którzy są już dzisiaj na emeryturze i nie można wobec nich wyciągnąć żadnych konsekwencji służbowych, nie boją się mówić, że tak naprawdę to był właśnie demontaż polskiej armii, a nie żadna reforma. Jakoś nie słyszałem głosu pana prezydenta, kiedy jego kolega partyjny, pan minister Rostowski, ograniczał wydatki na polską armię i jakoś nie bardzo dostrzegam w tym dbanie o bezpieczeństwo Polski. To w efekcie doprowadzono armię do takiego stanu, w jakim ona dzisiaj jest. I to, co pan mówi o tych 12-letnich kontraktach dla szeregowych i o braku dla nich jakiejkolwiek perspektywy, a przede wszystkim braku jakiejkolwiek propozycji, bo też czytałem ich wypowiedzi i wynika z tego, że tylko bardzo drobny odsetek, bym powiedział, z nich ma szansę na to, żeby pozostać w wojsku i realizować te kursy podoficerskie. W związku z powyższym cała reszta rzeczywiście, no, jak mówią wprost, zostanie odesłana na przysłowiowy taki wyraj. I jest pytanie, jak w takim razie, gdzie tutaj jest jakiekolwiek rozwiązanie systemowe dla polskiej armii, dla polskiej obronności. Jeżeli rozmawiamy zatem o jakimś wyjściu z tej sytuacji, rozmawiamy o przyszłości polskiej obronności, polskiego wojska, to ja powiem tak, no uważam, że nam jest potrzebna silna i bardzo sprawna, chociaż wcale nie bardzo duża, ale przede wszystkim bardzo sprawna i dobrze uzbrojona, dobrze wyszkolona armia obronna, ale oprócz tego jest nam potrzebna jeszcze obrona terytorialna, no coś w rodzaju amerykańskiej gwardii narodowej, to znaczy potrzebujemy, żeby obywatele byli poddawani takiemu podstawowemu przeszkoleniu, wcale niedługiemu, bo już dzisiaj można byłoby rozpocząć tego realizację choćby w ramach studiów z zakresu bezpieczeństwa. Są takie kierunki bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo narodowe na różnych uczelniach powstały i tam mogłyby być szkolenia takie wojskowe przeprowadzane w ramach studiów dla tych, którzy i tak te studia wybierają. One mogłyby być obowiązkowe. I uważam, że taki program powinien być stworzony właśnie budowania tej obrony terytorialnej i to nie tylko na wypadek wojny, ale także na okoliczność jakichkolwiek na przykład klęsk żywiołowych czy jakichś stanów nadzwyczajnych, kiedy trzeba szybko zmobilizować społeczeństwo w danym rejonie, żeby właśnie na przykład zapobiegać powodzi czy zapobiegać jakimś innym kataklizmom, a przecież dzisiaj ludzie nawet nie wiedzą, gdzie mają się zgłosić, jeżeli takie zapotrzebowanie by było. Nie mają pojęcia, jak w takich momentach działać, kiedy jest jakaś sytuacja kryzysowa. I na tą okoliczność właśnie takich stanów nadzwyczajnych ludzie powinni być szkoleni. I to jest bardzo ważny element. Ja rozmawiałem z ekspertem nie tak dawno, który powiedział mi, no świetnie, no mamy 90 tysięcy żołnierzy, tylko trzeba w tym kontekście pamiętać o tym, że w 1939 roku Warszawy broniło 100 tysięcy żołnierzy. Samej tylko Warszawy. A mówi tak, a gdybyśmy dzisiaj mieli jakikolwiek problem, to kto będzie strzegł wszystkich mostów, elektrowni, ważnych dworców kolejowych, lotnisk, kto będzie strzegł ujęć wody, kto będzie strzegł zapór na rzekach, czyli tego wszystkiego, co można określić mianem infrastruktury takiej no, swoiście krytycznej, czy w każdym razie na pewno strategicznej. No kto będzie tego strzegł? No mówi, dzisiaj nie ma żadnej takiej formacji, nie ma takiej siły w Polsce, która byłaby w stanie tego dopilnować, trzeba ją dopiero stworzyć. Więc jeżeli mówimy o budowaniu polskiego potencjału obronnego, jeżeli mówimy o budowaniu polskiego potencjału bezpieczeństwa w tym zakresie, no to z pewnością musi być stworzony taki właśnie plan, taka strategia rozwoju, która będzie w tym kierunku zmierzała. Ja myślę, że dzisiaj w ogóle jest wielu bardzo ludzi w Polsce, zwłaszcza młodych, którzy sami wręcz ochotniczo by się takiemu szkoleniu poddali. Trzeba będzie to opracować. I co jest bardzo ważne, też odpowiadając znów na pewien fragment pytania pana Jana z Bielska, powiem tak. Tutaj powinna być właśnie rola tych szeregowych, którzy w tej chwili z woli obecnych władz będą kończyli swoją służbę. To ich właśnie być może trzeba byłoby wykorzystać do tego, żeby takie szkolenia prowadzili, wykorzystując w ten sposób ich doświadczenie, stwarzając im też dalszą możliwość pracy dla Polski, dla polskiej obronności, a zarazem korzystając z ich ogromnego doświadczenia, bo tak jak pan wspomniał, rzeczywiście to są ludzie, którzy bardzo często byli już na misjach, byli w Iraku czy byli w Afganistanie i zdobyli doświadczenie, które może wręcz imponować młodym ludziom i w ten sposób mogą się stać dla nich także i autorytetem, wspierając zarazem polską obronność. Myślę, że to jest wielkie zadanie i właśnie w tym kierunku trzeba iść. My powinniśmy wykorzystywać nasz potencjał. A też abstrahując od tego, co możemy zrobić sami, tak zupełnie sami, bo to możemy robić we własnym zakresie, no ale to jest kwestia także polityki międzynarodowej, to jest kwestia także wykorzystywania naszego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, w NATO, do tego, żeby nam doraźnie, na ten moment zapewnić bezpieczeństwo. I tutaj bardzo ważnym elementem według mnie jest domaganie się i negocjowanie już w tej chwili, aby w naszym państwie została ulokowana tak zwana twarda infrastruktura natowska, to znaczy uzbrojenie NATO i to w takiej zdecydowanej ilości, a także myślę, że powinniśmy się domagać tego, żeby tutaj stacjonowały jednostki NATO. No ja osobiście najchętniej bym tutaj widział takie bazy polsko-amerykańskie, ale żebyśmy to byli w stanie w najbliższym czasie uzyskać, to już dzisiaj, jak powiedziałem, trzeba podjąć negocjacje w tej sprawie po to, żeby szczyt NATO, który odbędzie się w Warszawie, był nie tylko naszym sukcesem, jak nam pewnie będą wmawiali, dlatego że się w ogóle odbył w Polsce i że to jest dla nas wielki zaszczyt, bo tak mówiąc szczerze, to dla nas żaden zaszczyt. Będzie sukces wtedy, kiedy właśnie na tym szczycie zostaną podjęte konkretne decyzje dotyczące wzmacniania naszego bezpieczeństwa. Właśnie poprzez twardą infrastrukturę, a nie tylko obietnice na papierze, nawet traktatu północnoatlantyckiego, artykuł 5, prawda, słynny, ale właśnie tego, że powstaną tutaj bazy, powstaną tutaj magazyny broni, które będą mogły być wykorzystane, bo znacznie łatwiej jest, gdybyśmy potrzebowali pomocy, przerzucić do nas wojska, w sensie tego elementu ludzkiego, niż dostarczyć uzbrojenie. Więc to uzbrojenie już dzisiaj powinno się u nas znaleźć i ono powinno tutaj być. Oczywiście wszyscy, którzy potencjalnie mieliby jakieś złe zamiary wobec nas, będą o tym wiedzieli, że ta infrastruktura u nas jest i już to będzie budowało taką swoistą barierę.
Dziękuję pięknie. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi i skąd?
Z tej strony mówi Magda z Londynu. Ja chciałam powiedzieć, że bardzo pobieram pana Andrzeja Dudę kandydaturę na prezydenta Polski. Dzwonię też z takim jednym pytaniem, bo często uczestniczę w takich dyskusjach wśród znajomych na temat kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I na jednym pytaniu tak naprawdę zostałam wygięta, nie wiedziałam, co odpowiedzieć. I właśnie teraz chcę zadać to pytanie. Jakie są pana poglądy na temat żądań przez Żydów odszkodowań wywłaszczonych po II wojnie światowej? To dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
Dziękujemy pięknie, szczęść Boże.
Już odpowiadam. Otóż ja się staram do tego tematu podchodzić bardzo spokojnie, zdroworozsądkowo, ale oczywiście patrząc z punktu widzenia naszego interesu narodowego. Otóż, proszę Państwa, no, zacznijmy od tego, że to nie my wywołaliśmy II wojnę światową. To nie my kogokolwiek napadliśmy, to nas napadnięto. To nie my przeprowadziliśmy zagładę narodu żydowskiego, to Niemcy zbudowali, niestety także na terenie naszego kraju, po tym jak go zajęli, obozy koncentracyjne. To oni tam mordowali, także Polaków, ale ludzi innej narodowości. Tam został także przeprowadzony Holokaust i oczywiście naród żydowski ogromnie w tym procesie ucierpiał, o czym należy pamiętać. Ale powtarzam jeszcze raz, to nie my doprowadziliśmy do II wojny światowej, to nie my prowadziliśmy proces zagłady innych narodów, robili to Niemcy, a Polacy mają dzisiaj najwięcej miejsc pamięci w Yad Vashem, w Instytucie Yad Vashem, jako ci, którzy ratowali Żydów. I my powinniśmy być z tego dumni. I to, że dzisiaj próbuje się w różnych miejscach na świecie fałszować historię, mówić o polskich obozach koncentracyjnych, w związku z tym sugerować, jak gdyby, no, takie swoiste, zakłamane przeniesienie odpowiedzialności, to państwo polskie powinno temu zdecydowanie przeciwdziałać. Natomiast jeżeli chodzi o odszkodowania, jeżeli komuś jakieś odszkodowanie się należy za mienie pozostawione, które zostało tutaj przejęte przez państwo polskie, to oczywiście należy do tego podejść bardzo spokojnie i przeprowadzić przede wszystkim analizę prawną. Zacznijmy od tego, że pewnie nie wszyscy wiedzą, że państwo polskie zawierało z całym szeregiem państw z całego świata, bo nie tylko z zachodu Europy, tak zwane po II wojnie światowej umowy indemnizacyjne, czyli umowy odszkodowawcze, na mocy których tamte państwa otrzymywały pieniądze od Polski na wypłatę odszkodowań za mienie w Polsce pozostawione. I bardzo wiele osób odszkodowania za mienie w Polsce pozostawione już otrzymało przed wielu, wielu laty. Problem tylko polega na tym, że bardzo trudno jest dzisiaj ustalić szczegółowe listy tych osób, bo jest to sprawa, która toczyła się w latach 50., 60. i końcówka tych działań była w latach 70. I państwo polskie powinno zadbać i te wszystkie dokumenty odszukać. Jeżeli trzeba, to również w archiwach za granicą. Bo wiadomo, z którymi państwami te umowy zostały zawarte, tylko trudno odnaleźć dzisiaj dokumenty. Ale są już dzisiaj na to dowody. Mówię o tym z dużą pewnością, bo myśmy tę sprawę analizowali w Krakowie, bo ona dotyczyła także wielu krakowskich kamienic. I ja się tym tematem także zajmowałem. Że no, udaje się ustalić przypadki, kiedy najpierw pobrano odszkodowanie, a później domagano się zwrotu nieruchomości. Więc to jest pierwsza sprawa, która musi zostać przeanalizowana. Po prostu część osób odszkodowania otrzymała. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś zbiorowe odszkodowania, to powiedzmy tak, nie stać dzisiaj państwa polskiego na to i nie stać nas jako Polaków na to, żeby jakieś wielkie odszkodowania komukolwiek wypłacać. Tym bardziej, powtarzam jeszcze raz, że nie my jesteśmy odpowiedzialni za II wojnę światową i nie my jesteśmy odpowiedzialni za zagładę innych narodów. I także nie my jesteśmy odpowiedzialni za to, że to wszystko, co nastąpiło po II wojnie, nastąpiło, że tutaj pojawił się komunizm. To nie myśmy taką decyzję podjęli, że chcieliśmy mieć tutaj ustrój komunistyczny, który przewrócił Polskę do góry nogami i zniszczył nas na 50 lat. W związku z powyższym, temat odszkodowań, jeżeli w ogóle może być podejmowany dopiero wtedy, kiedy Polacy będą żyli na takim poziomie, na jakim żyją zachodnie państwa. A i tak wtedy trzeba będzie dyskutować, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za to cudze nieszczęście i za to, że ludzie stracili majątki całego życia. Bo pamiętajmy o tym, kto drugą wojnę wywołał, która do tego wszystkiego doprowadziła. I taka jest moja dzisiaj odpowiedź na ten temat. Dla mnie nie ma dzisiaj w tej kwestii w ogóle żadnej dyskusji. Polaków dzisiaj nie stać na to, żeby komukolwiek, jakiekolwiek odszkodowania z tego tytułu wypłacać, a poza tym są inni, o których odpowiedzialność należy w pierwszej kolejności zapytać.
Dziękuję i mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Rafał Broda z Krakowa. Witam ojcze Janie. Witam serdecznie pana ministra, doktora. Chciałem powiedzieć, że nie miałem możliwości oglądać tego występu telewizyjnego, ale słyszałem, że był znakomity i obejrzę go sobie na pewno, bo telewizja Trwam umożliwia coś takiego przez oglądanie w internecie. Natomiast nie oglądałem dlatego, że byłem na wspaniałym spotkaniu, które było promocją najnowszej książki wydania Białego Kruka, Wygaszanie Polski. Tam był wielki tłum ludzi i były wspaniałe wystąpienia współautorów tej książki, w której pokazana jest dramatyczna sytuacja Polski w różnych dziedzinach naszego narodowego życia. I wystąpienia tych współautorów były czasem bardzo wzruszające, ale wszystkie bardzo mocno podkreślały, jak ważna, jak właściwie decydująca o tym, co się dalej z Polską będzie działo, jest ta kampania prezydencka i wynik wyborów. I ja muszę powiedzieć, że byłem na wielu takich spotkaniach, ale nigdy nie widziałem tak jednoznacznej zgody wszystkich zebranych i tych wypowiadających się, którzy życzyli panu naprawdę wielkiego zwycięstwa. Najczęściej już przewidywania były, że to może nastąpić nawet w pierwszej turze. Pan jest teraz w takiej fazie, w której znajdzie się na pewno wielu ludzi, którzy zechcą doradzać. Wielu z nich to będą ludzie, którzy z dobrej woli, z dobrego serca chcą doradzać, bo tak im się wydaje, że mają coś ważnego do przekazania, w jaki sposób pan powinien występować, czego unikać i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, ja tylko się podzielę obserwacjami moimi. Ja jestem po prostu zachwycony tym, co pan robi i nie śmiałbym panu niczego doradzać, bo pan ma jakąś taką łatwość, to jest chyba bardzo widoczne, że to, co pan mówi, to płynie z pana wewnętrznych przekonań. Pan nie musi być ani ostrożny, ani udawać. To wszystko jest tak naturalne, że to wszystko naprawdę bardzo dobrze rokuje. I żeby nie przedłużać mojej wypowiedzi, powiem jeszcze tylko taką obserwację dodam, że zauważyłem w jednym z programów pani Olejnik jej wielki żal, że pana zaprasza do programu, a pan wciąż się nie zgłasza do niej. Ja nie chcę panu doradzać, ale naprawdę to, że pan się nie pojawia u Moniki Olejnik, uważam to za coś niezwykle ważnego, coś bardzo istotnego. Bo pan już w kampanii może też przyczynić się do tego, żeby w naszych mediach, zaczęły następować jakieś zmiany. Ja zauważyłem, że dziennikarze pana traktują już z wielkim respektem i życzę tego dalej. Pan sobie doskonale daje radę i życzę, żeby dalej tak było. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję panie profesorze.
No dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo też żałuję, że nie byłem dzisiaj tam razem z panem, razem z państwem na promocji książki w Krakowie, książki w wydawnictwie Biały Kruk. No ale to zaproszenie, które otrzymałem od telewizji Trwam i Radia Maryja, dające możliwość spotkania się ze słuchaczami nie tylko w całej Polsce, ale i na świecie, muszę przyznać, było mi droższe i ważniejsze dla mnie, także z punktu widzenia moich przyszłych planów i tego, że właśnie jest ten czas, kiedy musimy mówić o ważnych polskich sprawach i cieszę się ogromnie, że jestem tutaj na antenie, choć z całego serca dziękuję za tą wypowiedź i przypomnienie o tym ważnym wydarzeniu, które w Krakowie dzisiaj miało miejsce. Ja powiem tak, odpowiadając też na drugą część tego, co pan poruszył, że ja po prostu realizuję w tej kampanii wyborczej prezydenckiej swoją strategię, swój plan kampanii. Dla mnie najważniejsze są spotkania z Polakami, z moimi rodakami we wszystkich miejscach w kraju. No cóż, no wtedy nie na wszystko jest czas. No nie do każdej audycji telewizyjnej czy radiowej można iść. No wszystko trzeba jakoś planować. Nieraz nie da się ustalić jakichś spotkań ad hoc. Ja działam tak, jak działam i jestem przekonany, że to jest droga, która prowadzi do zwycięstwa w tych wyborach. I na pewno będę nią podążał. Oczywiście razem ze sztabem, z wieloma też ludźmi dobrej woli pracujemy razem, ale chcę wszystkich i pana i wszystkich słuchaczy zapewnić o jednym. Naprawdę w moim sztabie jest świetna atmosfera. Mam wspaniałą szefową sztabu, panią prezes Beatę Szydło, która no doskonale zarządza tą kampanią i ja mogę naprawdę bardzo spokojnie pracować i mogę się koncentrować na tych właśnie moich spotkaniach, na poszczególnych działaniach, dlatego że wiem, że na tym zapleczu mam świetnych współpracowników, absolutnie oddanych naszej sprawie, którzy są tak głęboko przeświadczeni o swojej pracy i o swojej, wręcz powiedziałbym, misji wobec Rzeczypospolitej, jaką wypełniają po to, żebyśmy mogli naprawiać nasz kraj, że no, aż momentami jestem wzruszony, kiedy patrzę na ich pracę, kiedy patrzę na ich zaangażowanie, kiedy patrzę, ile czasu, także swojego czasu rodzinnego poświęcają na to, żeby się całkowicie oddać tej kampanii. No właśnie temu wszyscy wierzymy w to głęboko, przyszłemu zwycięstwu i chcę powiedzieć jeszcze jedno, no wierzę w to, że jest właśnie ten zapał społeczny, kiedy tak na nich patrzę i jestem przekonany, że uda nam się naprawić Polskę.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie go Pana Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mam na imię Zygfryd, telefonuję z Berlina i jeśli to możliwe, to chciałbym zadać takie pytanie panu doktorowi Dudzie. Mianowicie interesuje mnie, czy mógłby pan doktor Duda opowiedzieć trochę, jak to było, jak przeżył ten dzień 10 kwietnia 2010, bo jeśli wychodzimy z założenia, że nie ma przypadków, tylko są znaki, to na pewno było to coś znaczącego w jego życiu, a jednocześnie wydaje mi się też zobowiązującego. Może sobie tego tak nie uzmysłowię do końca, ale to, że był wtedy w tym pałacu i chyba był tam najwyższą rangą, to musiało to mieć dla niego jakieś duże znaczenie. Czy mógłby pan się wypowiedzieć na ten temat? To wszystko. Dziękuję, że mogłem się...
Dziękuję pięknie. Pozdrawiamy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dobrej nocy. Bardzo proszę, panie ministrze.
Odpowiem na to pytanie pana Zygfryda. No najpierw muszę trochę sprostować, bo nie byłem wtedy rano 10 kwietnia ani w pałacu, ani też nie byłem najwyższy, bo powiedzmy rangą, czy przede wszystkim stanowiskiem w ramach kancelarii prezydenta, bo myślę, że w ramach kancelarii to jednak najwyższy wtedy był Jacek Sasin jako zastępca szefa kancelarii. Jacek wtedy był w Smoleńsku, pojechał tam wcześniej. Natomiast wśród nas taką osobą cieszącą się na pewno największym autorytetem był pan minister Maciej Łopiński, który był szefem gabinetu prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego i sekretarzem stanu w kancelarii. A gwoli tej prawdy historycznej, powiedzmy, tamtego dnia, to ja byłem po prostu rano w Krakowie, w domu. Pojechałem w piątek po południu, tak zresztą jak zwykle się to działo, bo miałem taką umowę z panem prezydentem, że z racji tego, że całe pięć dni tygodnia normalnie pracuję w Warszawie, no to a moja rodzina mieszka w Krakowie, moja żona, moja córka, to te weekendy chociaż będę mógł przynajmniej w przeważającej części spędzać w domu. I zazwyczaj w piątek wieczorem po pracy, gdzieś koło godziny 18-19, wsiadałem w pociąg i jechałem do Krakowa. I wtedy też się tak stało, że wsiadłem rzeczywiście w ten wieczorny pociąg do mojego miasta po pracy, po naradzie takiej ostatniej zamykającej, którą mieliśmy jeszcze w Pałacu Prezydenckim. Nie było na niej pana prezydenta. Był wtedy w Belwederze i tam pracował nad swoim wystąpieniem, które miał następnego dnia wygłosić w Katyniu. I ja jeszcze jadąc na dworzec, pamiętam, zadzwoniłem do pana prezydenta i taką odbyliśmy krótką rozmowę o bieżących sprawach i o tym, co będziemy robili w przyszłym tygodniu. Umawialiśmy się na poniedziałek na spotkanie gdzieś koło południa i rozstaliśmy się tak jak zwykle, to do zobaczenia, do zobaczenia. chociaż była to nasza ostatnia rozmowa, ale żaden z nas wtedy tego nie wiedział. Ja pojechałem na pociąg i pojechałem do domu, do Krakowa i rano obudził mnie telefon od znajomej, przyjaciółki naszej rodziny, która usłyszała mój głos i rozpłakała się. Ja nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. Nie rozumiałem kompletnie jej zachowania i pytam, ale co się stało? Co się stało? A ona mi mówi, że rozbił się samolot z prezydentem i po prostu dla mnie to był szok kompletny. Ja pobiegłem natychmiast, włączyłem telewizor i tam rzeczywiście pojawiały się pierwsze informacje, choć jeszcze wtedy wprost nie mówili, że się rozbił, no ale że problem przy lądowaniu, że jakieś tam uszkodzenie i tak dalej. No ale zaraz rzeczywiście już było wiadomo, że doszło do tej tragedii. Jeszcze przez pierwsze minuty nie było wiadomo, jakie są jej rozmiary, no ale potem zaczęli mówić, że prawdopodobnie wszyscy zginęli, że... No i rzeczywiście to był taki moment, no po prostu szokujący, tym bardziej, że był tam pan prezydent, była jego małżonka, byli tam moi przyjaciele, Paweł Wypych, Władek Stasiak, Mariusz Handlik, Kasia Doraczyńska, no i wielu innych ludzi, których znałem, Przemysław Gosiewski. Pani poseł Natalii Świat, pani poseł Grażyna Gęsicka, no wielu ludzi, których znałem z codziennej pracy, bo spotykaliśmy się w Sejmie, znaliśmy się też na gruncie takim towarzyskim. No to były straszne chwile, aż mi to trudno jest wspominać, natomiast no rzeczywiście... Moment był taki, że mam nadzieję, że nigdy w życiu więcej już mnie nic takiego nie spotka. Potem że faktycznie znalazłem się w pałacu, ale to dopiero było po południu. To było dopiero gdzieś koło godziny 15, kiedy dojechałem do Warszawy. No wcześniej dzwoniono do mnie już mniej więcej od godziny 11 z kancelarii Sejmu z informacją, że pan marszałek Bronisław Komorowski chce wygłaszać oświadczenie o tym, że przejmuje obowiązki prezydenta do wykonywania i wtedy... Doszło do tej sytuacji, o której już wielokrotnie opisywałem, że ja się po prostu nie zgodziłem z tą, no powiedzmy, propozycją, ponieważ no nie było wtedy żadnych dowodów na to, że pan prezydent nie żyje. Jako prawnik uważałem, że musi to być wykazane, że śmierć pana prezydenta nastąpiła, skoro konstytucja mówi o śmierci prezydenta i przez kilka godzin trwał taki impas, że oni mnie naciskali, a ja odmawiałem. No i dopiero gdzieś koło godziny 14 powiedzieli mi, że przyszła nota dyplomatyczna od prezydenta Rosji na piśmie i że był telefon, rozmowa telefoniczna pomiędzy prezydentem Miedwiediewem a prezydentem Komorowskim, no w której prezydent Miedwiediew także składając kondolencje ustnie poinformował, że prezydent profesor Lech Kaczyński zginął. No. Może to być o tyle prawdziwe, że rzeczywiście z tego, co wiem z późniejszych relacji naszych współpracowników, którzy tam byli na miejscu, to wynikało, że ciało pana prezydenta gdzieś około godziny 12 zostało odnalezione. No ale rzeczywiście wtedy koło 11, kiedy do mnie dzwoniono z kancelarii Sejmu, to absolutnie jeszcze żadnej potwierdzonej informacji o śmierci pana prezydenta nie było. Po prostu nawet do tamtego momentu nikt jeszcze nie odnalazł jego ciała, więc tamta decyzja z całą pewnością była słuszną moją decyzją, żeby absolutnie nie akceptować takiego sposobu przejmowania władzy w Polsce, władzy prezydenckiej, bo byłoby to sprzeczne z polską konstytucją. Takie były tamte momenty.
Dzisiaj jesteśmy już w roku 2015. No i te wybory o tym czasie to niestety jest konsekwencja tamtego nieszczęśliwego zdarzenia. Panie ministrze, no telefony ciągle dzwonią, natomiast no nasza audycja ma pewne ramy czasowe, również i pan jeszcze wybiera się z tego, co wiem, w drogę. Zatem podsumowując to nasze dzisiejsze spotkanie i w telewizji, w tej części radiowo-telewizyjnej i teraz tutaj, niech nam jeszcze raz pan powie, dlaczego bo myślę, że pan tego chce, żeby Polacy na pana głosowali. Warto na pana w tych najbliższych wyborach zagłosować.
Myślę, że dlatego, że rzeczywiście jest tak, jak w tej piosence, która często też tutaj pojawia się na antenie Radia Maryja. Miejcie nadzieję nie tę lichą marną, lecz tę ogromną, która jest jak ziarno. Ja myślę, że my jesteśmy w stanie przywrócić nasze państwo, Polskę, na drogę rozwoju. Że jesteśmy w stanie stworzyć tutaj perspektywę lepszego na pewno życia dla tych ludzi, którzy pracują, ale których praca też zbliża się ku końcowi, którzy zbliżają się do emerytury i są dzisiaj w trwodze, jakie w ogóle te emerytury będą, czy one w ogóle będą. Dla młodych ludzi, którzy dopiero chcieliby zacząć pracę, ale jej nie ma. Czy też jest tak marnie płatna, że nie sposób w ogóle stworzyć sobie jakichś przyzwoitych warunków życia. Że jesteśmy w stanie to zmienić, te wszystkie fatalne warunki, które dzisiaj w Polsce są, no choćby jeżeli chodzi o funkcjonowanie polskiej służby zdrowia, tego, że ludzie oczekują w kolejkach na najdrobniejsze zabiegi, które w krajach normalnie funkcjonujących nie są żadnym problemem, że dzisiaj rodzice są w trwodze o edukację swoich dzieci, że się nie zgadzają z programami szkolnymi, że uważają, że te programy odcinają dzieci, młodzież od korzeni naszej, no nie chcę mówić cywilizacji, bo bez przesady, ale naszej kultury chociażby, tak? Kiedy nam się ogranicza liczbę lektur, wyrzuca z listy lektur te tradycyjne, które zawsze były. Kiedy nam się ogranicza ilość lekcji historii, kiedy właśnie nam się wprowadza do szkół zupełnie obce naszej kulturze i tradycji elementy ideologiczne, choćby związane z filozofią gender, gdzieś tam próbuje się kuchennymi drzwiami je wprowadzać. No to są takie zjawiska, które powodują bicie na alarm i powodują, że wreszcie trzeba twardo powiedzieć stop. My jesteśmy Polakami, my zasługujemy na to, żeby godnie żyć w swoim państwie, my zasługujemy na to, żeby być dobrze reprezentowani, my zasługujemy na to, żeby iść z podniesioną głową jako dumni ludzie, dumni także z naszej historii, bo my naprawdę nie mamy się czego wstydzić, wręcz przeciwnie. To, co złego się działo w naszej historii, to z reguły nie wynikało tyle z naszego działania, co raczej z tego, że leżymy w dosyć trudnym miejscu w Europie i po prostu nas napadano, osłabiano, no, często niestety też mordowano nasze elity. Ale myśmy jednak cały czas trwali. Tak silna była ta nasza wiara, kultura i tradycja. Tradycja przecież wyrosła na pniu chrześcijańskim, bo chrzest Polski to już ponad 1000 lat temu i cały czas byliśmy przez kolejne pokolenia w tym wychowywani. I uważam, że dzisiaj zasługujemy na to, żeby właśnie to nasze państwo przywrócić na drogę rozwoju, żebyśmy mieli tutaj jakąś perspektywę, a do tego jest potrzebna uczciwa władza, która to rozumie, która nie ma kompleksów, która się nie boi realizować polskich interesów, która nie patrzy na to, że, prawda, nie wiem, są jakieś stanowiska w Unii Europejskiej do objęcia, a to zależy od decyzji pani X czy pana Y i w związku z tym trzeba być grzecznym i wszystko podporządkować temu, żeby pani X czy pan Y byli z tego zadowoleni. Nie. Która rozumie, że sprawowanie władzy, realizowanie polityki to jest przede wszystkim rozumna troska o dobro wspólne. Ja wierzę w to, że w Polsce jesteśmy w stanie taką właśnie władzę mieć i dlatego zdecydowałem się wystartować w tych wyborach na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, bo myślę, że te wartości, które są mi bliskie, to są te wartości, które są bliskie większości moich rodaków. A poza tym uważam, że jestem dobrze przygotowany. Może nie brzmi to zbyt skromnie, ale myślę, że zarówno to, co wyniosłem z mojego domu, kiedy mnie wychowywali moi rodzice, jak to, co potem uzyskałem na uniwersytecie, kiedy po pierwsze studiowałem na prawie, następnie doskonaliłem się pod okiem profesorów, robiąc doktorat, co potem z kolei realizowałem w życiu tym już politycznym po 2006 roku, a potem ten największy dla mnie kurs dbania o sprawy państwowe, czyli praca przy boku pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. To jest ta konieczna suma doświadczeń, która pozwala mi powiedzieć tak, ja wiem, jak prowadzić polskie sprawy, tak? Ja wiem, czego Polacy powinni oczekiwać od prezydenta Rzeczypospolitej, tak? Ja wiem, jaka rola na prezydencie spoczywa i jaka to jest odpowiedzialność i gotów jestem tej odpowiedzialności się podjąć. Oczywiście jest wielkim znakiem zapytania zawsze, czy i na ile i w jakich warunkach te zadania uda się zrealizować, ale ja mogę z całą pewnością z tego miejsca na całą Polskę i na cały świat, tam gdzie dociera Radio Maryja, powiedzieć, ja dołożę ze swojej strony wszystkich sił do tego, aby ten plan zrealizować, do tego, aby pchnąć Polskę w tym właściwym kierunku i wierzę w to, że znajdzie się wielu ludzi, którzy będą chcieli to robić wraz ze mną i wierzę w to, że jest w nas, jako w narodzie, ta siła, która nam na to pozwoli, bo ona zawsze była i myśmy już nieraz pokazywali, że potrafimy i przegrywali wtedy wszyscy ci, którzy załamywali ręce i mówili nie, nie da się. A wygrywali ci, którzy sami o sobie mówili, żeśmy stumanieli, nie wierząc nam, że chcieć to móc. A jednak wygrywali, tak? Nawet w sytuacji zupełnie beznadziejnej. I dlatego ja jestem przekonany, nawet wtedy, kiedy słyszę na tych moich różnych spotkaniach, proszę pana, tego się nie da zrobić, niech pan da spokój, przecież wszystko zniszczone. Nie, nieprawda. Damy radę. Jesteśmy w stanie, tylko musimy w to wierzyć i musimy dobrze wybrać. I jestem przekonany, że jest nas naprawdę ogromny potencjał. Jesteśmy przecież narodem zdolnych ludzi. Jesteśmy narodem niezwykle pracowitym. My pracujemy najwięcej w Europie. Już Polacy niejednokrotnie okazywali się herosami. Tymczasem tutaj nawet wielkiego heroizmu nie trzeba. Tu trzeba po prostu wiary w to, że się da zrealizować, trochę zacisnąć zęby i myślę, że w szybkim tempie, powtarzam jeszcze raz, dobrym wyborze na przyszłość będziemy w stanie zobaczyć efekty tego wysiłku. Ja w każdym razie głęboko w to wierzę i jestem gotów to realizować w każdej chwili, dlatego właśnie się ubiegam o Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, bo ja chcę silnej Polski. Ja chcę Polski, która będzie mogła pomagać słabszym, a nie będzie musiała bać się silnych. Ja chcę takiej Polski, żeby wszędzie na świecie każdy Polak, gdziekolwiek pojedzie, czuł, że państwo polskie jest z nim. Ja chcę takiej Polski, gdzie ludzie nie będą mówili, że zostali porzuceni przez swoje państwo, gdzie ludzie nie będą mówili, że wtedy, kiedy chcą mieć inicjatywę, to państwo polskie jest wobec nich opresyjne, tylko że właśnie jest życzliwe i że obywatele mogą tutaj żyć i rzeczywiście cieszyć się wolnością. Ja taką Polskę sobie wyobrażam i wierzę głęboko w to, że to się uda zrealizować, tylko po prostu my musimy wyjść spod pewnej opresji, w której się znaleźliśmy. Musimy wybrnąć z pewnego marazmu, prawda, wmawiania nas, oszukiwania nas, pogłębiania w nas jakichś kompleksów, których w ogóle nie powinniśmy mieć, bo te kompleksy próbują w nas budować, wmawiać nam, że nasz patriotyzm nie jest nic wart. To przez całe lata tak próbowano nam wciskać. Nie, Polska nie jest żadną brzydką panną bez posagu, tylko jest piękną kobietą, bogatą nami bogatą, bo nawet jeżeli my nie jesteśmy bogaci jako naród, to jesteśmy bogaci wewnętrznie i myślę, że tak jak mówił nasz Ojciec Święty, że my jesteśmy w stanie wiele dać Europie przez naszą wiarę i naszego ducha, że to właśnie jest prawda i to także jest nasz wielki obowiązek. I tylko jest kwestia tego, żebyśmy umieli to zrealizować, a do tego trzeba po prostu woli, determinacji i siły. Mnie ich nie brakuje i myślę, że wielu Polakom również nie.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mam nadzieję, że jeszcze w czasie tej kampanii nasi słuchacze będą mogli z panem rozmawiać. Przypomnę, pan dr Andrzej Duda, kandydat na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, był gościem państwa Radia Maria. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Serdecznie i gorąco dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję tym wszystkim, którzy włączyli się także w nasze rozmowy, a tym, którzy niestety nie mogli się dodzwonić. No przykro mi, przepraszam, ale mamy ograniczone ramy czasowe.